będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, temat rozmów niedokończonych w ten wieczór. Konflikty interesów mediów wokół zagadnień światopoglądowych. Naszym gościem jest pani doktor Natalia Zimniewicz. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor jest doktorem nauk ekonomicznych. Jeżeli mógłbym prosić, bo z pewnością są i tacy spośród naszych słuchaczy, którzy słuchali, nie wszyscy może mieli okazję, żebyśmy spróbowali to, co powiedzieliśmy już w tej audycji po 18.15, przypomnieć, może zaznaczyć takie najważniejsze sprawy, byśmy też i później mogli podjąć i kontynuować temat i przyjąć słuchaczy z ich pytaniami.
Najważniejszym aspektem, który poruszyliśmy w naszym spotkaniu w Telewizji Trwam, było pokazanie problematyki konfliktu interesów mediów wokół spraw światopoglądowych. Czyli pokazaliśmy, kto zarabia, jakie firmy, jakie branże, jakie grupy przedsiębiorstw zarabiają na sprzedaży prezerwatyw, sprzedaży środków antykoncepcji hormonalnej, na in vitro, na jakie firmy mają związki z aborcją, na czym polega dochodowość homoseksualizmu. Pokazaliśmy także, że istnieją firmy, które sprzedają produkty stosowane przez osoby transseksualne, ponieważ osoba po zmianie płci do końca życia musi stosować pewne środki hormonalne i w pewnym sensie staje się klientem uzależnionym od producenta, od produktu. Są także liczne firmy związane z erotyką, czyli takie firmy, które sprzedają, prezentują treści erotyczne. I tutaj przede wszystkim należą media. Prawie wszystkie te media mainstreamowe, te liberalne, mają gdzieś jakieś związki właśnie z prezentowaniem takich treści. Pamiętajmy, że my widzimy tylko na przykład jakąś gazetę, ale ta gazeta jest własnością koncernu, który potrafi mieć dziesiątki gazet. Tak? To są liczne media, które należą to czasami do tego samego podmiotu. Takim liberalnym kontekstem reklamowym, czy liberalnym przekazem mediów, zainteresowani są także sprzedawcy papierosów, alkoholu, czy medycyny homeopatycznej. Tak teoretycznie to wszyscy krytykują papierosy, dlatego że ich szkodliwe działanie jest powszechnie znane. Natomiast gdyby się przyjrzeć przekazom mediów, to się okazuje, że na przykład na niektórych portalach można znaleźć informacje czy takie zdjęcia pokazujące, jak to papierosy rzekomo jest sexy. Palenie papierosów to rzekomo jest właśnie na przykład modne, prawda, wśród gwiazd kina, w Hollywood i tak dalej. Czyli to jest taki kontekst reklamowy, który właśnie troszeczkę pokazuje, że no może to palenie papierosów nie jest takie do końca złe. Także potrafi się znaleźć w tych mediach mainstreamowych przekaz, który podoba się na pewno sprzedawcom tego typu produktów. Mamy też takich reklamodawców jak organizacje feministyczne, organizacje LGBT, czyli te organizacje gejowsko-lesbijskie, które też są jakimiś reklamodawcami. I ci wszyscy reklamodawcy płacą polskim mediom między 3,5 a 4 miliarda złotych rocznie. Jest to badanie wykonane od 2010 do 2013 roku. Natomiast reklamodawcy religijni, pozostało to porównane z takimi możliwościami reklamodawców chrześcijańskich, a także reklamodawców muzułmańskich, ponieważ zarówno reklamodawcy muzułmańscy, jak i chrześcijańscy stawiają swoim wyznawcom ograniczenia co do stosowania pewnych produktów. I tym sposobem są niewygodni licznym koncernom.
I mówimy o naszym rynku.
Mówimy o rynku polskim. To jest badanie dla polskiego rynku reklamy. I tutaj wyszły szokujące dane, dlatego że te wpływy reklamowe od 297 reklamodawców, tych właśnie religijnych, to jest od mniej więcej 30 paru do 60 milionów złotych rocznie. Czyli mamy z jednej strony ponad 3 miliardy, 3,5 miliarda do 4 miliardów, a z drugiej strony mamy 30-60 milionów złotych, czyli różnica jest miażdżąca. My tu mówimy o krotności, blisko 70-krotności przewagi właśnie tych reklamodawców liberalnych, a cały czas mówimy o pierwszej grupie reklamodawców liberalnych, ponieważ to nie jest pełna lista jeszcze firm, które zarabiają na sprzedaży tych produktów, które są dyskutowane w tych dyskusjach światopoglądowych, czy omawiane w tych dyskusjach światopoglądowych, które widzimy i słyszymy w przestrzeni publicznej. Czyli można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że opłacalność wyboru lewicowego światopoglądu w przekazie mediów jest oczywista, dlatego że biznes liberalny ma miażdżącą przewagę nad możliwościami Kościoła. I pokazaliśmy też jednocześnie, jaka ogromna jest hipokryzja mediów, które próbują przekonywać społeczeństwo, jak to Kościół dominuje nad społeczeństwem, jakie ma wielkie pieniądze, jaki jest bogaty, bo oczywiście kwoty potrzebne do utrzymania Kościoła to są w oczach przeciętnego obywatela może duże kwoty w porównaniu do finansów przeciętnej rodziny, ale jeśli patrzymy na cały system, to widzimy, że tak naprawdę siły Kościoła są bardzo, bardzo kruche. I pokazaliśmy także wykres taki kołowy, w którym zastanawialiśmy się, jaki udział tych właśnie wydatków stanowią w całym rynku reklamy, tak? I wyszło nam z tych obliczeń, że 0,19%, tak? 0,19%, czyli nawet nie 0,5% wszystkich wydatków reklamowych, które trafiają na konta polskich mediów, pochodzą od właśnie tych reklamodawców chrześcijańskich, tych reklamodawców religijnych. Natomiast około 20%, czyli co piąta złotówka tak naprawdę, 20% całego rynku reklamy, to są wpływy na konta mediów ze strony koncernów właśnie związanych biznesowo ze sprzedażą, czy to prasy erotycznej, czy prezerwatyw, czy środków antykoncepcyjnych. Mamy tutaj na przykład apteki, mamy tu sieci handlowe, mamy tu stacje benzynowe, gdzie te wszystkie produkty są prezentowane. Pokazuje to ogromną hipokryzję mediów. Ta kwota 20% jest to naprawdę bardzo istotna kwota z punktu widzenia utrzymania spółek medialnych. I tutaj dodamy pewną informację, która ze względów czasowych może nie została dopowiedziana, ale z czego to się bierze, tak? Bo tutaj wyróżniliśmy w pierwszej grupie reklamodawców liberalnych 179 reklamodawców, potem w drugiej 27 i razem właśnie wyszło to 20% rynku reklamy. Z czego to się bierze, że tak mała ilość reklamodawców płaci aż tak dużo pieniędzy mediom. Bierze się to z ogólnego problemu, jakim mierzy się współczesny świat, a mianowicie z koncentracji kapitału. Po prostu coraz większa masa pieniądza, coraz większe bogactwo należy do coraz mniejszej liczby ludzi na Ziemi. Czyli to się bierze z tego faktu, że koncerny się bezustannie wykupują, one się łączą, dokonują fuzji, prawda? Natomiast państwa się wzajemnie nie wykupują. My nie wykupujemy Czechów, prawda, nie wykupujemy Słowaków, nie dokonujemy jakiejś fuzji, nie tworzymy jakiejś nowej jednostki, nowego podmiotu. I to wszystko oznacza, że koncerny są coraz silniejsze, coraz bogatsze w porównaniu do budżetów narodowych poszczególnych państw. Są coraz bogatsze w porównaniu do możliwości pojedynczego państwa. I w zasadzie można powiedzieć, że mówimy już w tej chwili o takich pieniądzach, jeśli chodzi o te koncerny, które mają związki finansowe, czy z aborcją, czy z in vitro, czy z antykoncepcją, czy zarabiają na homoseksualizmie, jeżeli rozpatrujemy je łącznie, że siły finansowe tych koncernów przekraczają możliwości pojedynczych krajów. I na przykład ja tu zrobiłam takie porównanie, chciałam sprawdzić siły finansowe tych koncernów liberalnych i znalazłam sprawozdania finansowe tylko dla 16 z tych koncernów, czyli badam około 200, a udało mi się znaleźć sprawozdanie finansowe tylko dla około 16. I sumę przychodów tych koncernów, bo to są koncerny globalne, to jest, proszę Państwa, sześciokrotność dochodów budżetowych państwa polskiego. To są koncerny, które stać na kupienie sobie lojalności niemal całego systemu medialnego na terenie każdego kraju, także systemu nauki szkolnictwa wyższego. Jeśli chodzi o sam rynek reklamy, to ta koncentracja kapitału też jest bardzo widoczna, dlatego że my mamy w tym przynajmniej monitoringu, w tej bazie danych, z której korzystałam przy tym badaniu, mamy łącznie około 30 tysięcy reklamodawców, z czego 300 największych stanowi zatem około 1% wszystkich podmiotów. Ale ten 1% największych reklamodawców płaci mediom 74% całego rynku reklamy. Czyli 1% reklamodawców dostarcza mediom 74% całego kapitału reklamowego. Co to oznacza? Że media, takie jak na przykład telewizje, stacje radiowe, portale internetowe, które niemal całkowicie utrzymują się z wpływów reklamowych, nie mogą sobie pozwolić na konflikt z tymi największymi reklamodawcami. Można powiedzieć, że ci reklamodawcy, tych największych 300, rozstrzyga o losach mediów w Polsce. I od łaski i niełaski tych koncernów zależy los branży medialnej. A zatem jednocześnie tych 300 reklamodawców, te 300 koncernów rozstrzyga jednocześnie w tym samym o losach państwa, o kierunku rozwoju państwa, całego kraju. I w ramach tych 300 największych reklamodawców udało mi się wyróżnić, przeglądając jakby krok po kroku każdą z tych firm, sprawdzałam, co to za firma, czym się zajmuje, w jakiej branży funkcjonuje. Tutaj znalazłam 51 reklamodawców liberalnych, czyli wśród tych moich 200 reklamodawców liberalnych, to około 251 z nich, z 51 z tych firm, to są właśnie ci należący do największych koncernów reklamowych, czy największych reklamodawców w Polsce. I co się tu jeszcze okazuje, co jeszcze widzimy przy analizie tych największych reklamodawców? Nie ma tu ani jednego reklamodawcy religijnego. Zero, tak? Zero reklamodawców religijnych. To wszystko pokazuje, jaka jest dysproporcja dzisiaj pomiędzy siłami właśnie związanymi z biznesem aborcyjnym, biznesem in vitro, antykoncepcyjnym, zarabiającym na transseksualizmie czy erotyce, w porównaniu do po pierwsze sił danego kraju, a po drugie do sił kościoła.
Pani mówi religijne, to znaczy mające jakiś system wartości, bo też musimy to w jakiś sposób doprecyzować czy założyć.
Moim kryterium tutaj oczywiście było kryterium czysto ekonomiczne, ponieważ to są badania, jakby można powiedzieć, przez pryzmat pieniądza. Czyli zastanawiałam się nad tym, czy są takie firmy, które zarabiają tym więcej, im więcej jest jakby religijność, im bardziej społeczeństwo jest religijne. Na przykład wydawcy prasy katolickiej, tak? Albo wydawcy książek religijnych. Im bardziej społeczeństwo jest religijne, tym więcej kupuje książek religijnych. Mamy tu fundacje chrześcijańskie, tak? Fundacja Caritas na przykład, czyli ewidentnie związane ze światopoglądem prawicowym. Tutaj zaliczyłam również na przykład Stowarzyszenie Wiosna, które prowadzi akcję Szlachetna Paczka, tak? Bo tutaj mamy księdza, który to prowadzi, ewidentnie jest to wizerunkowo związane z kościołem. Natomiast czyli tego typu właśnie reklamodawcy, czyli kryterium, można powiedzieć, dosyć mocno wizerunkowo-biznesowe. Tu mamy na przykład zakony, tego typu właśnie podmioty. Natomiast wśród reklamodawców liberalnych, no to właśnie też było kryterium finansowe, tak? Gdyby społeczeństwo było bardziej religijne niż w tej chwili, tak? Czyli im bardziej społeczeństwo jest religijne, tak? Tym bardziej takie koncerny odczuwają uszczerbek finansowy albo wizerunkowy. Czyli innymi słowy, im bardziej społeczeństwo jest religijne, tym mniej kupuje prezerwatyw, tak? Tym mniej kupuje usług in vitro, tym tego się mniej sprzedaje. Nie oszukujmy się, w drugą stronę to działa, im bardziej ludzie nienawidzą kościoła, nienawidzą księży, tym tych wszystkich produktów sprzedaje się po prostu więcej. Kolejną rzeczą, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, to pewna taka nierówność w traktowaniu reklamodawców poszczególnych mediów. I faktycznie pokutuje w społeczeństwie takie wyobrażenie, że im więcej ktoś ma czytelników, jakaś gazeta, tym więcej ma wpływów reklamowych. Natomiast bliższa analiza pokazuje, że to nie jest prawdą, dlatego że liczba odbiorców, oglądalność na przykład telewizji jest oczywiście jednym z czynników, ale nie jest jedynym czynnikiem. Jest na przykład taki, są takie czynniki jak na przykład jakość papieru w gazecie, wielkość spółki medialnej, bo to się wiąże z możliwością wynegocjowania rabatów. I tutaj, jak się okazuje, również bardzo ważny jest światopogląd. Jest to jednym z czynników, który właśnie rozstrzyga o tym, czy dana gazeta ma szansę pozyskać reklamodawców, czy nie ma. Nawet niedawno weszła na rynek jedna z gazet, Nowa Gazeta, wydawana, czy związana z wydawnictwem Fratria, zdaje się, tak? Czyli tych wydawców w sieci, gazety w sieci, i tam też pojawiły się analizy w takich, po takich specjalistycznych portalach, że właśnie no raczej szans wielkich na pozyskanie reklamodawców nie ma, no bo to jest światopogląd konserwatywny, tak? I wszyscy tak naprawdę w branży medialnej, od samych mediów po domy mediowe, poprzez specjalistów i analityków, wiedzą od lat, że media prawicowe są dyskryminowane przez biznes reklamowy. Zrobiłam taką analizę, z której wyszło, że największe wpływy reklamowe uzyskują takie media, które stylizują swój przekaz na taki antyklerykalizm, ale nie każdy antyklerykalizm. Bo na przykład tygodnik Angora albo tygodnik Nie również są omijane raczej przez biznes. Dlatego, że ten antyklerykalizm musi być odpowiedni. To musi być taki przekaz stylizowany naprawdę naukowo. Czyli wynika to z tego, że tutaj poszukuje się odbiorców, którzy mają mają wyższe wykształcenie, mają dobre dochody i są z dużych miast, czyli wysokie dochody z dużych miast i wyższe wykształcenie to są najbardziej poszukiwani odbiorcy reklam, to są też jednocześnie ludzie najzamożniejsi. Stąd o nich się toczy taka po prostu ogromna bitwa, ogromna walka i takie poszukiwanie naukowców, którzy właśnie spełnią to zapotrzebowanie i będą dostarczać dowodów rzekomo naukowych, że homoseksualizm właśnie jest wspaniały, tak? Aborcja to prawo kobiety, absolutnie nieszkodliwa jest aborcja rzekomo, że in vitro jest skuteczne i tak dalej, i tak dalej. I to są, to jest taki proces, to jest taki mechanizm, który niestety jest bardzo szkodliwy dla świata nauki. Dlatego, że w świecie nauki powstał taki paradoks. Z jednej strony opracowania medialne nie podlegają recenzjom naukowym, w zasadzie nie spotykają się z odpowiednim prestiżem w świecie nauki. Czyli na przykład do awansu zawodowego uwzględnia się tylko te publikacje z czasopism naukowych recenzowanych, a te czasopisy, te publikacje z mediów są traktowane tak, no, jako drugiej kategorii. I z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ faktycznie w mediach trzeba stosować pewien język publicystyczny, niekoniecznie naukowy. Natomiast z drugiej strony oznacza to, że zachowania naukowców, którzy wypowiadają się w mediach, nie podlegają w pewnym sensie ocenie etycznej. Tu nie ma weryfikacji, czy to, co naukowiec mówi w mediach, jest zgodne tak naprawdę z uczciwym pomiarem naukowym. Poza tym jest drugie zjawisko. Jeżeli media się uprą, że jakaś teoria jest taka, a nie inna, to tak naprawdę naukowcy są bez szans. Tak? Naukowcy są tak zastraszeni w tej chwili, tak bardzo boją się mediów, że nie mają odwagi podjąć tematów na uniwersytetach, które media okrzyknęły, że wygląda jakaś rzeczywistość taka, nie inaczej. Na przykład,
a mogą też media używać naukowców do tego, żeby podpierały to, co one lansują?
Tak, to działa w dwie strony, tak? Ale są też, też naukowcy, którzy, wiele przeżyłam takich rozmów w życiu, którzy powiedzmy w kuluarach takich uniwersyteckich, tak? W prywatnych rozmowach przyznają, że z frustracją pewną o tym mówią, że na przykład teoria gender jest tak naciągana, to jest tyle łamania, tyle tylu zasad tak naprawdę wnioskowania, że to nie powinno przejść pierwszej z brzegu obrony, prawda? my to porównujemy do tego, jakie sito przechodzą nasze prace, tak, naukowe z innych obszarów badawczych, a tutaj po prostu tego sita jakby jest jakieś takie dziurawe to sito, tak, przechodzą różne rzeczy i to wynika po prostu w dużej mierze z zastraszenia. Były przypadki, kiedy jakiś profesor wypowiedział się na przykład na froncie, tak, na Bartol Fronda, wypowiedział, że homoseksualizm jego zdaniem jest chorobą i potem miał proces sądowy ze strony jakiegoś aktywisty gejowskiego, nagłośnione to zostało przez media, to niestety również takie rzeczy wpływają negatywnie na sytuację na uniwersytecie, ponieważ uniwersytety nie widzą w ogóle takich podłych mechanizmów mediów, tak, tej sprzedajności, tego wykorzystywania naukowców i także zastraszania niewygodnych naukowców do jakichś podłych interesów. I niestety, ponieważ w takich historiach szkodzenie naukowcami jest bardzo dotkliwe, to cała reszta naukowców po kilku tego typu historiach znanych w świecie nauki już w tej chwili po prostu się boi, tak? Boi się. Jeżeli jakiś naukowiec nawet na etapie początkowym, wstępnym widzi jakieś dane, któremu widzi, że no, doprowadziłyby na przykład do jakiegoś wskazania, że homoseksualizm to jednak nabywany jest na skutek jakichś zranień, prawda, w trakcie życia, to po prostu boi się podjąć takiego tematu. Tak? Czyli to zjawisko zastraszenia jest w tej chwili na uniwersytetach bardzo, bardzo silne. Mogę wręcz powiedzieć, że jest to w tej chwili do tego stopnia totalne, że ja nie znam żadnej pracy naukowej, która została, nawet jakiegoś artykułu naukowego, który by został opublikowany na świeckim uniwersytecie, na jakieś wygłoszone świeckie konferencje, opublikowany w świeckim normalnym artykule naukowym.
Pani wspominała na temat homoseksualizmu, bo pytanie, kto tak naprawdę może na nim zarabiać, tak? Mówiliśmy na in vitro, to jakoś widzimy, może jakaś klinika, jest jakaś grupa, ale tutaj tak naprawdę kto może zarobić na aborcji? A czy można w ogóle połączyć, nie wiem, gender, wspominała pani, gender z homoseksualizmem? Czy to ma jakiś związek ze sobą?
Lista firm zarabiających na homoseksualizmie czy na pewnym obrazie homoseksualizmu jest w mojej ocenie dużo dłuższa niż lista firm zarabiających na aborcji czy na in vitro. Pierwsza grupa firm, która zarabia, czy która jest zainteresowana, może można tak powiedzieć, określonym przekazem na temat homoseksualizmu, są to firmy, które są promowane przez osoby homoseksualne. To nie podlega jakiejś bardzo dogłębnej dyskusji publicznej, ale no, udało mi się to zauważyć, że aktywiści gejowscy występują w bardzo wielu wydarzeniach i media o tym piszą. Występują w bardzo wielu wydarzeniach, gdzie na przykład promowana jest aborcja, in vitro czy antykoncepcja. Na przykład w czasie Marszu dla Życia w Niemczech, w Berlinie, właśnie ci marszowcy zostali zaatakowani przez aktywistów gejowskich. Tak? W Niemczech też jest problem seksedukacji, bardzo drastycznej edukacji seksualnej, która uzależnia dzieci seksualnie już praktycznie od przedszkola, od wczesnych lat szkoły podstawowej. I w Niemczech rodzice, którzy się temu sprzeciwiają, są karani grzywnami, a jeżeli nie chcą się na to zgodzić, to są zamykani w więzieniach. I powstały takie protesty. Te protesty właśnie rodziców są atakowane przez grupy homoseksualistów.
A to gender, bo to też mówi się coraz częściej o płci kulturowej, ale to też trzeźwo myślący mówią, że to w jakiś sposób też złamanie człowieka i czy to nie będzie wprost, nie wiem, jakieś, tak można powiedzieć, przedszkole do tego, do homoseksualizmu albo do tego, żeby może i w jakiś sposób problem nawet pedofilii, tak, zamieść pod dywan.
Żeby zrozumieć problem gender, dlaczego w tej chwili tak bardzo środowiskom lewicowym zależy na gender, należałoby się cofnąć do roku 1973, kiedy po raz pierwszy amerykańscy psychiatrzy skreślili homoseksualizm z listy chorób. Odbyło się to w atmosferze przemocy wobec naukowców. Tam były historie wyrywania mikrofonów, prawda, na jakichś konferencjach. i wykrzykiwania, prawda, czegoś przeciwko tym naukowcom. No generalnie akty przemocy fizycznej i psychicznej były regularne i tego typu metodami ostatecznie dla świętego spokoju właśnie skłoniono tych naukowców i oni dla świętego spokoju skreślili homoseksualizm z tych chorób. Tam jeszcze było szereg innych rzeczy związanych właśnie z ukrywaniem konfliktu interesów. Były jakieś tam też presja na tych naukowców. Cały szereg generalnie patologicznych sytuacji i patologiczny był proces tak naprawdę przekonania tych naukowców do tej decyzji. Nie wszyscy naukowcy nie do końca zdawali sobie sprawę, pod czym się podpisują, tak? Ponieważ mówiono wtedy jeszcze, że jeżeli się skreśli z tych chorób, to tak naprawdę będzie łatwiej to leczyć. Było tam bardzo dużo takiego zamętu i zamieszania. Natomiast niezależnie od tego, od tych powodów, dokonano czegoś bardzo niezwykłego na tle całej historii rozwoju nauki. Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli skreślono homoseksualizm z listy chorób, to przyjęto domniemanie, że homoseksualizm jest wrodzony. Czyli, że jest kategorią biologiczną, tak? Czyli jest tak jak kolor skóry, kolor włosów, jak płeć, w pewnym sensie zdeterminowana biologicznie. Jak i wtedy, czyli przyjęto takie domniemanie. Problem polegał na tym, że w 1973 roku nie było na to żadnego dowodu naukowego. I dopiero po tym, kiedy ogłoszono prawdziwość tej teorii i w zasadzie przyjęto, to też w praktyce potem się okazało, że przyjęto przymusowość ogłoszenia tej teorii, to dopiero zaczęto poszukiwać dowodu na prawdziwość tej teorii. Jest to rzecz niebywała w historii nauki, nigdy, nigdzie, ani Einstein, ani Kopernik, ani żaden inny uznany naukowiec nie forsował taką metodą jakiejkolwiek teorii naukowej. Nauka nie zajmuje się spekulacjami, jakimś jasnowidztwem naukowym, tak? Tylko bada dostępne dane, tak? Analizuje dostępne dane. I mieliśmy taką właściwie sytuację, że najpierw ogłoszono prawdziwość teorii, a potem zaczęto poszukiwać dowodu na jej właśnie prawdziwość, tak? Oczywiście zrobiono to w sposób taki bardzo zmanipulowany. Już wtedy prawdopodobnie działały pieniądze koncernów. W 80 roku, mniej więcej w okolicach 80 roku wybuchła epidemia HIV w Stanach Zjednoczonych, którą na początku w ogóle kojarzono tylko z homoseksualizmem. W ogóle myślano, że to jest tylko choroba homoseksualistów, dlatego że ona właśnie się rozprzestrzeniała głównie przez te środowiska. I tam była najczęściej wykrywana. I wtedy od przerażonych rządów praktycznie już wtedy zaczęły płynąć jakieś pieniądze na leczenie, na poszukiwanie jakiejś pomocy tym ludziom i opanowanie tej epidemii. I co się stało bardzo dziwnego, w zasadzie powstał pierwszy, najbardziej poważny w historii powód, aby uznać homoseksualizm za jednak coś negatywnego, czyli zawsze homoseksualizm był uważany za chorobę, prawda? I teraz na skutek tego HIV w zasadzie powstał najbardziej poważny argument, ponieważ to przez te środowiska ten HIV rozprzestrzenił się na całe narody i praktycznie na cały świat. Pewnie tempo rozprzestrzenienia byłoby dużo mniej niższe, wolniejsze niż to, które miało miejsce. To nagle zaczęli wszyscy twierdzić, no, że homoseksualizm jednak nie jest taki zły, no, że należy zacząć go tolerować, prawda? Nagle przez media, prawda, zaczęło się jakiś taki jakiś przekaz. Tak samo zaczęto w środowiskach naukowych. I w kolejnych latach w Stanach Zjednoczonych, w 90 roku, jak wiemy, pod wpływem znowu amerykańskich psychiatrów skreślono homoseksualizm z listy chorób. Czyli to było drugie, czy takie kolejne zwycięstwo osób homoseksualnych, gejowskich właśnie w tym obszarze. Wiemy jednak jednocześnie, że pewne środowiska, głównie chrześcijańskie, nie do końca poddały się temu narzuconemu sposobowi myślenia i trwało nadal takie, można powiedzieć, niszowe, funkcjonujące gdzieś tam w jakimś wyklęciu ze strony naukowców, prowadzenie terapii reparatywnej, czyli prowadzenie pomocy psychologicznej, a także religijnej, bo wiele osób homoseksualnych na skutek nawrócenia religijnego po prostu doświadcza takiej zmiany w emocjach, takiej radości wewnętrznej, takiego pokoju, że te emocje homoseksualne po prostu pękają w nich, tak? Można powiedzieć, że częstotliwość odczuć homoseksualnych słabnie, wykształcają się takie pożądania, pociąg heteroseksualny. Tak wygląda proces jakby zmiany orientacji i taką zmianę na swój temat zaczęto opisywać coraz więcej o byłych gejów, tak zwanych byłych gejów. Ci tak zwani byli geje zaczęli angażować się w przekazanie tej dobrej nowiny o swoim nawróceniu, o swojej przemianie. Nie zawsze to miało charakter religijny. Czasami to była po prostu świecka terapia, tak? Świecka terapia psychologiczna. Zaczęli ci byli geje angażować się w promowanie swojej sytuacji, swojej historii i zaczęli między innymi przedostawać się do szkół. I wtedy dokonano w Stanach Zjednoczonych bardzo brutalnego uciszenia tych środowisk. Tutaj właśnie amerykańskie towarzystwo psychiatryczne było w to bardzo, bardzo zaangażowane. Czyli do dzisiaj można powiedzieć, że psychiatrzy amerykańscy bardzo intensywnie angażują się w uciszanie wszelkich terapeutów reparatywnych, w takie walkę z byłymi gejami, to nie tylko zresztą psychiatrzy, tutaj dochodzi do prawdziwych dramatów, dlatego że osoby homoseksualne, te były osoby homoseksualne, jeżeli gdzieś mówią o swojej przemianie, to na przykład był przypadek, że aktywiści gejowscy stworzyli stronę na Facebooku i namawiali do zastrzelenia jakiejś właśnie takiej byłej lesbijki. Prawda? Zastraszanie tych byłych gejów jest bardzo powszechne. Oni są bardzo silnie atakowani. W zasadzie byli geje żyją w podziemiu społecznym. Oni się nie przyznają, głównie właśnie z obawy przed zemstą tych swoich byłych kolegów. Tak? Także to pokazuje, jak bardzo to jest wszystko zakłamane i jak bardzo osoby homoseksualne są ofiarami tej całego przymusu uznawania, że homoseksualizm jest wrodzony, nieodwracalny i tak dalej. Co jest jeszcze bardzo ciekawą informacją? W czerwcu 2007 roku New York Times ujawnił, że w latach 2000-2005 płatności firm farmaceutycznych na rzecz psychiatrów z Minnesoty wzrosły 6-krotnie, a liczba recept przepisywanych na leki psychotropowe przepisywanych dzieciom wzrosła w tym czasie 9-krotnie. Czyli zaczęto ujawniać jakieś powiązania korupcyjne z psychiatrów amerykańskich. Skończyło się to śledztwem amerykańskiego kongresu, dokładnie, które właśnie również wykazało częste ukrywanie wielotysięcznych i wielomilionowych zarobków od firm farmaceutycznych przez licznych czołowych naukowców ze środowiska psychiatrycznego. Na przykład ujawniono, że pewien naukowiec złożył obietnicę firmie farmaceutycznej, obietnice korzystnych wyników badań przed ich rozpoczęciem. Czyli zanim przystąpił do badania, już obiecywał, że będą to wyniki korzystne. I zaczęto również ujawniać różne inne dane na temat powiązań psychiatrów amerykańskich z koncernami farmaceutycznymi. Od razu dodam, to są bardzo często koncerny farmaceutyczne leczące HIV. A HIV w tej chwili, na przykład we Francji, połowa nowych zakażeń HIV to są właśnie mężczyźni homoseksualni. Jeżeli terapia reparatywna miałaby być uznana za dobrą metodę pomagającą osobom homoseksualnym i byłaby rozpowszechniona, to tak naprawdę osób homoseksualnych zaczęłoby ubywać, a w związku z tym również zaczęłoby ubywać dochodów dla tych koncernów. Dlatego to zestawienie razem tych faktów jest bardzo wstrząsające. I na przykład wykazano, a naukowcy amerykańscy wykazali, że 54% ze 170 lekarzy, którzy pracowali nad czwartą edycją klasyfikacji chorób z 1994 roku, miało finansowe powiązania z przynajmniej jednym producentem leków. Badanie wykazało także, że powiązania z firmami farmaceutycznymi miało 70% naukowców pracujących nad kolejną edycją zaburzeń psychiatrycznych właśnie planowano na 2013 rok. I powiedziano takie słynne zdanie, które mnie tutaj, to dla mnie jest bardzo takim mocnym zdaniem, że w Stanach Zjednoczonych pisze się o psychiatrach amerykańskich jako właśnie o środowiskach pogrążonych w konfliktach interesów z przemysłem farmaceutycznym, a jedna wypowiedź jednego doktora brzmi następująco, że w chwili obecnej samo słownictwo w psychiatrii na wszelkich poziomach jest definiowane przez przemysł farmaceutyczny. Nawet słownictwo, nawet terminy są definiowane przez przemysł farmaceutyczny. Co się działo dalej? Oczywiście to zostało totalnie przemilczane. My jesteśmy przymuszani do podprzepisywania ustaleń Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest to taki przymusowy autorytet do cytowania. I nadal w międzyczasie trwały poszukiwania genu homoseksualnego. Niestety wszystkie te badania, wszystkie te próby znalezienia tego genu kończyły się porażką. Znaczy niestety dla tych, którzy próbowali ten gen znaleźć. I pojawiło się pewne badanie na podstawie bliźniaków jednojajowych, co do którego w zasadzie, po którym to badaniu zaczęto mówić już bardzo głośno, nawet te środowiska lewicowe zaczęły tak trochę mówić, że genu homoseksualnego się nie znajdzie, ponieważ bardzo duża część bliźniąt jednojajowych miała różną orientację seksualną. Czyli mniej więcej w okolicach 2009-2010 roku stało się jasne, że ta cała strategia oparta na tym, że homoseksualizm jest wrodzony, może nie doczekać swojego dowodu naukowego. I to się wtedy wydarzyło. Przede wszystkim, to co zachwyciłam, w polskich mediach nagle, tak jak latami, ciągle powtarzano homoseksualizm jest genetyczny, tak nagle to zanikło. Tak? Nagle przez kilka lat był taki etap ciszy. Gdzieś tam mówiono o tym wrodzonym homoseksualizmie, ale jakoś tak widać było, że te środowiska były zdezorientowane. I wtedy pojawiło się gender, tak? Wtedy zaczęto forsować gender. I w mojej ocenie pierwszą z przyczyn to jest to, aby odwrócić uwagę środowisk chrześcijańskich od tego właśnie poszukiwania genu homoseksualnego. Od czasu, kiedy mówimy o gender, kiedy gender jest forsowany, kiedy dyskutujemy konwencje, to środowiska chrześcijańskie są tak przerażone, że praktycznie zapomnieliśmy, czy już mniejszy akcent kładzie się na tą wcześniejszą dyskusję o tym, jakie są przyczyny homoseksualizmu. To jest pierwsza, moim zdaniem, przyczyna. Ale druga przyczyna jest dużo bardziej taka logiczna. Niestety w międzyczasie, jak trwało to poszukiwanie genu homoseksualnego, środowiska chrześcijańskie, te szykanowane, zastraszane, naukowcy chrześcijańscy nadal prowadzili badania na temat homoseksualizmu i w tych badaniach wychodzą niestety od lat bardzo trudne dane o bardzo silnych związkach właśnie środowisk homoseksualnych z pedofilią. Bardzo dużo odsetek osób, które udowodniono pedofilię, to są mężczyźni, którzy gwałcą chłopców, bądź gwałcą chłopców i dziewczynki. To w badaniach tak między 20 parę procent do 40, tak? Mężczyźni homoseksualni, którzy przyznają się do stałego pociągu do osób tej samej płci, stanowią w Polsce około, nawet niecałe 1,5% społeczeństwa, tak? A zatem tak mała grupa społeczna dostarcza tak ogromną ilość właśnie pedofilii. Taki jest z tego wniosek. Te dane oczywiście są tylko i wyłącznie prezentowane w mediach prawicowych, dyskryminowanych, media finansowane czy faworyzowane przez ten biznes zarabiający na pozytywnym obrazie homoseksualizmu milczy o tym jak zaklęty. Wręcz pojawia się w mediach bardzo dużo takich artykułów, że na przykład jakaś nauczycielka molestowała uczennicę, tak? Albo jakiś ojczym zgwałcił swojego syna, czy tamtego pasierba, prawda? Bardzo dużo tego typu pojawia się w mediach artykułów i nawet mam to częściowo ze sobą. I w żadnym z tych artykułów nie pisze się, nie mówi się, że to był homoseksualista, że sprawca był homoseksualistą. Nawet jeżeli mężczyzna dorosły zgwałcił dziecko, chłopca, nie jest to homoseksualizm, prawda? A kiedy jest to homoseksualizm? Znalazłem jeden artykuł, gdzie para homoseksualistów dorosłych adoptowała dziecko właśnie po to, żeby je gwałcić i przekazywać innym pedofilom. I to wtedy dopiero wybrzmiało w artykule, że to byli geje. Tak? Czyli połączenie w jednym artykule słowa pedofil i homoseksualista, czy pedofil i gej, pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakby można udowodnić, że ten sprawca miał kontakt jakiś dorosłym przedstawicielem tej samej płci. I zobaczmy tutaj, pojawia się pewne przejście językowe, bardzo oczywiście tajemnicze, ale stosowane już od dawna, że tak jak zawsze się mówiło, homoseksualizm to pociąg do osoby tej samej płci, to teraz nagle z nie wiadomo jakiego powodu, bo na uniwersytetach nie widzę żadnych rozważań na ten temat, udaje się, że tego nie ma, z jakiegoś nie wiadomo jakiego powodu nagle tworzy się jakąś taką koncepcję, że żeby uznać, że ktoś jest homoseksualistą, trzeba mu udowodnić, że on ma kontakty z dorosłym mężczyzną, tak? Czyli powyżej 18 roku życia. Można tutaj domniemywać, to jest dla mnie bardzo logiczne, że wymyślono sobie, że żeby zwolnić środowiska gejowskie z odpowiedzialności za te statystyki gwałconych chłopców, stwierdzono, wymyślono, że jeżeli zmieni się płeć ofiary, jeżeli chłopiec będzie w cudzysłowie dziewczynką, prawda, będzie ubrany w sukienkę, czyli jego płeć będzie nieokreślona, to wtedy nie będzie można stwierdzić, że to był homoseksualista, że sprawca był homoseksualny. To jest, proszę Państwa, manewr przy pojęciu, zmiana pojęcia płci. Zatem szukajmy, gdzie jeszcze pojęcie płeć jest kluczowe. Pojęcie płeć jest kluczowe w definicji homoseksualizmu. Bardzo wiele dzisiaj fałszerstw naukowych, manewrów koncernów i nieuczciwych środowisk naukowych polega na manewrach przy definicji. Przy definicjach zmienia się pojęcie, zmienia się rozumienie terminu i nagle przestępstwo przestaje być przestępstwem, tak? Albo jakaś grupa społeczna jest z tego przestępstwa, z odpowiedzialności za jakiś czyn zwolniona. Czyli to jest moim zdaniem próba zatuszowania drastycznych danych na temat homoseksualizmu, przede wszystkim właśnie w obszarze pedofilii. To jest moim zdaniem prawdziwy korzeń forsowania teorii gender.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze jakieś kwestie chce pani doktor podjąć, żebyśmy dali też głos słuchaczom?
Może dajmy głos słuchaczom.
Damy, dobrze. Bardzo dziękuję. Dziś konflikty interesów mediów wokół zagadnień światopoglądowych. Naszym gościem jest pani dr Natalia Ziemniewicz, doktor nauk ekonomicznych. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55. Drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla odbierających Radio Maria poza granicami 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Sławomir z Pomorza.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo dobra, ciekawa audycja. Bardzo Państwu dziękuję za ten temat. Chciałem się zapytać, jak przeciwstawić się temu gender i innym tym sprawom z tym związanych i czy Komorowski miał w tym udział, skoro podpisał tą ustawę o tym gender. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia. Może bardziej antyprzemocową. Tak, pani doktor, proszę bardzo.
Jest cały szereg metod, jak można się przeciwstawić. Przede wszystkim, jeżeli my zaczynamy teraz rozumieć, że tym wszystkim tak naprawdę sterują koncerny, tak, że one są takimi mocodawcami, które finansują, które mają ogromne możliwości finansowe, większe niż całe nasze państwo i są w stanie kupić sobie lojalność, tak, całego prawie całego systemu medialnego, no bo jesteśmy teraz w mediach, których nie udało się ani skorumpować, ani zastraszyć, prawda? Media chrześcijańskie się dały opór tej presji. Jeżeli my to rozumiemy, my rozumiemy też proces, jak to przebiega, to wtedy odsłania się tutaj pewna metoda. Przede wszystkim należy bardziej nagłośnić w społeczeństwie wiedzę o właśnie konfliktach interesów. Trzeba ujawnić te dane o wpływie koncernów i o kwotach, jakie poszczególne media uzyskują od jakich koncernów. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wiedza z marketingu podpowiada, to zostało już wielokrotnie przebadane i skończyło się to nawet przepisami, wdrożeniem w różnych krajach przepisów prawnych, co do czego nie ma dyskusji w ogóle w świecie nauki, w świecie ekonomii, że jeżeli odbiorca ma przekonanie o bezstronności przekazu, to jego zaufanie jest kilkukrotnie wyższe niż wtedy, kiedy ma świadomość, że dana gazeta na przykład uzyskuje takie, a nie inne pieniądze od koncernów, które na tym przekazie zarabiają. Czyli ujawnienie konfliktu interesów po prostu odziera ten przekaz takiego zakłamania. Ponieważ jeżeli jakieś konflikty interesów są realne i one istnieją, to brak ich ujawnienia jest manipulacją marketingową, jest nieuczciwą praktyką rynkową, wywołuje kilkukrotnie wyższe zaufanie niż wtedy, kiedy to ta prawda byłaby ujawniona. Dodajmy, że kiedy nie ujawnia się konfliktu interesów, nic się na ten temat nie mówi, to odbiorca przyjmuje domniemanie bezstronności. Jeżeli zatem ujawnilibyśmy tę działalność koncernów i to, że i media, i często naukowcy, i partie polityczne w tym wszystkim nie są bezstronne, ponieważ tutaj istnieje cały szereg zależności, które sprawiają, że na przykład partie polityczne lewicowe, tak jak pan Bronisław Komorowski, jest otaczane ochroną przez dokładnie te media, które są najsilniej faworyzowane przez koncerny zarabiające na homoseksualizmie. Czyli mamy taką kolejność: biznes, media, które potem faworyzują pewnych polityków, czyli tworzy się taki układ wzajemnych korzyści. Politycy, przez co się dostosowują do tej presji mediów, uzyskują pewne korzyści materialne. Jeżeli to zaufanie przywrócilibyśmy do uczciwego poziomu, to wtedy w społeczeństwie, w bardzo wielu ludziach wykształciłoby się właśnie ten dystans trochę do tego przekazu promującego gender na przykład i zaczęli być ludzie szukać dalszych informacji, czyli pojawiłoby się prawdopodobnie zjawisko, że ludzie szukaliby, częściej by czytali te dyskryminowane media. Na przykład portale mediów właśnie chrześcijańskie, czy portal niezależna.pl, czy w polityce, prawda? I dzięki temu z biegiem czasu też pogląd społeczeństwa zacząłby się robić taki bardziej ważony. Wielu ludzi by zwątpiło, tak, czy to, co się mówi im, jest takie do końca uczciwe, czy to, co się mówi w tym przekazie oficjalnym. Spadek zaufania wiąże się również ze spadkiem sprzedaży mediów. Media niestety, a może nawet stety dla nas w tej sytuacji, żyją z zaufania. Spadek zaufania oznacza odwrócenie się czytelników, ale także ujawnienie takich historii, czyli właśnie powiązań finansowych i właśnie jakiejś presji na linii układów z reklamodawcami spowodowałoby spadek zaufania do reklam. I to spowodowałoby prawdopodobnie odpływ wielu reklamodawców.
Dziękuję.
Czyli to jest jedna metoda, tak? A druga metoda I to tak naprawdę spadek zaufania do polityków promowanych i tak dalej. Czy to pociągnęłoby za sobą całe, wszystkie patologie, które, czy naprawiłoby wiele z tych patologii, które toczą się dalej, które są konsekwencją tych konfliktów interesów. Ale jeszcze druga rzecz, którą konkretnie w gender trzeba zrobić, w mojej ocenie należy się domagać zmiany przepisów w prawie. Jest taka ustawa o dostępie do danych publicznych i na podstawie tej ustawy mnie na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości, kilkukrotnie się zwracałam, odmówiło informacji o tym, jaki jest odsetek chłopców gwałconych przez polskich pedofili, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji z polskiego systemu państwowego o tym, ilu jest tak naprawdę pedofili homoseksualnych wśród polskich pedofili, tych skazanych wyrokami prawomocnymi, dlatego że właśnie urzędy, ministerstwo zasłania się właśnie tą ustawą. Jest to bardzo groteskowe, że my nie mamy prawa jako społeczeństwo do prawdy o zwyczajach seksualnych pedofili, tak? Czyli kogo oni preferują i tak dalej. I to właśnie było wyraźnie zasłanianie się, że ze względu na ochronę osób homoseksualnych nie ujawnia się takich danych.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Słucham z uwagą tego wykładu i tak. I cóż, bardzo wielkie dzięki, Bóg zapłać, to jest pierwsze. Z tym, że może wiadomo, że homoseksualizm i te wszystkie zboczenia, genderyzm oczywiście też, to jest to się wpisuje, jest powiedziałbym bronią nowej lewicy i trzeba to powiedzieć, to jest nowa lewica weszła w media, w parlamenty, w uniwersytety i tak dalej i to jest jedna z metod i oczywiście tak, to jest pierwsze i trzeba przed tym się chronić. Tutaj też widać, są teraz wybory w Polsce i widać, w którą stronę idą te rządy, ten nasz rząd, nasz rząd, nie przepraszam, ten rząd w Polsce, co ja powiedziałem, nasz rząd, tak, rząd w Polsce, w którym rząd jest wykonawcą tych central sterujących tymi powiedziałbym ideologiami, czy tą ideologią w świecie. Tak. Także to jest, no i to, co na przykład zrobił prezydent Komorowski, podpisanie tej konwencji przeciwprzemocowej, już w nazwie jest kłamstwo, bo tu nie jest przeciw przemocy. Sam prezydent mówił, że jest przeciw przemocy wobec kobiet i dzieci w rodzinie i dlatego podpisuje. Otóż to nie. My wszyscy jesteśmy przeciwko przemocy. Ale wszyscy jesteśmy, na pewno, każdy rozsądny człowiek. Jest wiele przepisów w Polsce przeciwko przemocy w Polsce, przeciwko przemocy w rodzinie. W tej konwencji chodzi o wprowadzenie gender. I to gender jest wprowadzane, teraz nie ma czasu na to, jak się dowiaduje, piszą do mnie ludzie. Coś niesamowitego w szkołach, w przedszkolach też, jak to się dokonuje. Nawet rodzice o tym nie wiedzą, nie interesują się tym często. Tak, ale chciałbym powiedzieć jedno, że właśnie zniszczenie obyczajów. Pamiętam ileś lat temu czytałem gdzieś, słyszałem też, jak wielki mistrz loży, Wielki Wschód z Rzymu, chyba Bernardone, czy jak się tak się nazywał, mówił, my kościoła nie zniszczymy, rozumowymi argumentami my zniszczeniem obyczajów. I o to chodzi tutaj. Zniszczyć obyczaje, zniszczyć człowieka.
Gdzieś nam zaniknął sygnał. Może nam się uda jeszcze połączyć. Pani doktor. O, już może jest ojciec z nami. Ojcze, tak. Jesteśmy...
Właśnie nie wiem, w którym miejscu urwało, ale mówię, już poeta mówił, polski, w czasie zaborów, powiedział, niczym Szybir, niczym Knuty, lecz w narodzie duch zatruty, to dopiero ból w ból. I o to chodzi, o zatrucie ducha. To jest działanie nowej lewicy. I warto, żebyśmy o tym wszyscy wiedzieli i szybko mówili o tym. Marksizm się nie skończył. Marksizm przyodziewa inne szatki. I to jest dalej. I ten rząd też wprowadza neomarksizm. Te wszystkie te ustawy. I to idzie w kierunku totalitaryzmu. To jest miękki totalitaryzm i będzie szło coraz gorzej. To jest jedno. Ja tylko jeszcze mam do pani takie, no nie dowierzam. Pani powiedziała, że według badań 1,5% w Polsce jest homoseksualistów, mężczyzn. No homoseksualistów to też również lesbijki. Ale tak, ja myślę, że no, pytam pytanie, kto badał to? Kto to badał, według jakiej metody? Bo te wszystkie sondaże, one są niewiarygodne, to widzimy w Polsce. Sondażami mówienie o sondażach i pokazywanie tych sondaży to jest też działanie na świadomość ludzi. Po prostu, żeby oswoić nas z tym wszystkim, oswoić. I to jest problem. Tak mi się wydaje i nie wiem, co pani o tym mówi. Aż mi się wierzy, nie chcę, że 1,5% to jest homoseksualistów. Prawda? To myślę, będzie ich więcej, jeżeli będzie takie wychowanie. Bo to jest od dziecka, od taka atmosfera cała. Jeżeli będzie wychowanie do czystości, do prawdziwej miłości, do odpowiedzialności, to i tego będzie mniej. Także tak, bo to nie rodzi się z tym człowiek, tylko no. Zresztą myślę, że jest jeszcze więcej innych różnych spraw. Jeszcze więcej innych spraw. Wychowanie młodego człowieka na mężczyznę, a nie na takiego, prawda, jakiegoś mięczaka. Jest też problem, nawet problem odżywiania. Słyszałem, lekarze mi pewnie mówili, że jest teraz problem taki, że mężczyźni młodzi mają coraz mniej hormonów męskich. Podejrzewają, że to są jest na skutek jakichś manipulacji genetycznych również w produktach żywnościowych, do żywienia, prawda, w tym, co wszystko jest możliwe przy dzisiejszej technice, ale myślę, że pierwsze to jest wychowanie. I jeszcze raz wracam, nie wiem, czy to jest 1,5%, aż mi się wierzy, nie chcę, to byłoby bardzo smutne, chociaż jeszcze co setny, tak. Gorsze jeszcze jest to wychowanie takie do tego w tym kierunku już od dziecka. Takie zwichnięcie charakterologiczne młodego człowieka. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję już, dyrektorze. Szczęść Boże. Pani doktor.
Przyznam szczerze, że teraz z głowy nie pamiętam. Mam te badania w komputerze, ponieważ te badania wykonywały ośrodki opinii publicznej. No faktycznie można dyskutować o ich wiarygodności. Ja sama mam często dystans do takich badań, natomiast niestety nie mamy innej możliwości chyba, żeby zmierzyć się, żeby próbować przymierzyć się, ile tych osób homoseksualnych w Polsce może być. Takie badania zlecał profesor Izdebski i takie badania zlecałam ja. Przeprowadzały te badania ośrodki takie jak CEBOS i TNS OBOP, tak na zlecenie po prostu naukowców. Z tego, co pamiętam, że problem jest taki z homoseksualizmem, że to znaczy osoba homoseksualna, ponieważ są takie osoby, które na przykład podejmują się kontaktów seksualnych, homoseksualnych, tak na próbę, chcą się sprawdzić, ale nie odczuwają tych odczuć na stałe, tak? Czyli jest to dla nich jakaś takie przejściowe doświadczenie. I to jest faktycznie bardzo smutne, bo takich ludzi jest w Polsce więcej, jest taka grupa ludzi, którzy właśnie mówią w tych badaniach, że mieli doświadczenie kontaktu seksualnego z osobą tej samej płci, ale w kolejnym pytaniu mówią, że nie odczuwają tego pociągu na stałe. Także ja może z głowy w tej chwili nie pamiętam tych wyników bardzo precyzyjnie, ale z tego, co sobie przypominam, to około 5% w tym moim badaniu Polaków przyznało się do kontaktów z osobą tej samej płci seksualnych, natomiast połowa z tych osób przyznała, że to są jest taki trwały pociąg do właśnie osoby tej samej płci. Czyli tak naprawdę myślę, że mówimy około 2,5% osób homoseksualnych, z czego mniej więcej połowa to byli mężczyźni, połowa to kobiety, czyli wychodzi tak powiedzmy 1,25%. Tak to wynika z dostępnych pomiarów, aczkolwiek oczywiście te pomiary trzeba wykonywać nadal. Zawsze jest to ryzyko, że to badanie, jedno czy drugie, nie do końca precyzyjnie pokazało skalę czy naturę problemu. Natomiast faktycznie bardzo ważne jest to, co ojciec mówił o tej dyktaturze gender w szkołach, bo to, co mnie osobiście bardzo przeraża, to to, że gender, zajęcia Halloween, prawda, zajęcia z uczenia na przykład horoskopów, przymusowe jakieś lektury typu Harry Potter, że to w zasadzie jest przymusowe. Tak? Tutaj ja pamiętam, miałam dzieci, syna w szkole publicznej i czy córkę w publicznym przedszkolu, teraz przenieśliśmy się do innej szkoły, ale nawet jak dziecko miało jakąś wycieczkę do budynku obok, jak się okazywało, to ja podpisywałam zgodę, że ja wyrażam zgodę na tą wycieczkę. Kiedy zajęcie z religii, ja podpisywałam zgodę, to nie ma żadnej dobrowolności, czyli szkoły są, przedszkola przyzwyczajone do tej pisemnych, do tego pisemnego pytania o zgodę rodzica. Natomiast zajęcie Halloween, wróżby andrzejkowe, to było stwarzane w szkole bez pytania nikogo o zgodę, pytania nikogo o zdanie. I teraz tyle słyszymy w mediach o tym, jak to ateiści są przyzmuszani tam gdzie niegdzie do jakichś zajęć religii, prawda? Że coś się wydarzyło, czy jakaś była modlitwa na ścianie napisana w jakiejś szkole i oto jest wielka afera, i to jest, jaka to jest hipokryzja. Bo tak naprawdę w prawie niemal, ja tak rozmawiam z rodzicami, to niemal każdej szkole w Polsce, publicznej, nie katolickiej, nie chrześcijańskiej, jest zalew w tej chwili przymusowych Halloweenów i tak dalej. Czyli jeżeli nie wolno zmuszać do chrześcijaństwa, to dlaczego jesteśmy zmuszani właśnie do ateizmu, homoseksualizmu, gender, satanizmu, elementów satanizmu, tak?
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Ja jeszcze raz, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Tak.
Pani doktor, dalej bym mówił, że te 2,5%, co pani mówi, że jest taki, połowa to lesbijki, połowa to homoseksualiści, ale pani doktor powiedziała, że na przykład badał to CBOS czy jakieś inne wyznaczone. Ja co CBOS robi, co robią te sondażownie, to widzimy chociażby teraz przy wyborach. Ile mówili, ile to Komorowski ma procent. 63% miał w połowie lutego, a pan Duda miał 15. A teraz przed wyborami, co mówili też. I to się tak ma, to się nijak ma do rzeczywistości. Po prostu jest to nieprawdziwe. Dlatego ja bym nie podawał, trzeba mieć swoje własne badania. Myśmy zrobili swoje własne badania odnośnie oglądalności telewizji Trwam. Robiliśmy badania też odnośnie spraw homoseksualnych i tak dalej. Też tak samo, w tej chwili nie pamiętam, tamte badania były zrobione tylko w tym okręgu, czy jakby powiedzieliśmy w lubelskim, o tamte strony. Teraz nie wiem, ale to jest zupełnie inaczej niż podają te sondażownie. Te sondażownie są tak wiarygodne, jak wiarygodna jest TVN, Gazeta Wyborcza i inne media mętnego nurtu. Trzeba mieć niezależne i przepraszam, bo w ten sposób my po prostu to ludzie odbierają, że to jest normalne i tak dalej. Nie, trzeba absolutnie, przepraszam pani doktor, ale nie wierzę. Nie wierzę, po prostu to jest tej lewicy można wierzyć tylko wtedy, jeżeli ktoś umarł i my widzimy, że umarł. Albo coś, jeżeli my zobaczymy, sprawdzimy sami, a temu się nie wierzy. Kłamcy nigdy się nie wierzy, bo to jest jedno wielkie kłamstwo i manipulacja. I tu jest, tym bardziej, że dotykamy tak bardzo wrażliwej materii i tutaj trzeba, to jest to. A odnośnie tego, co pani mówi, że przychodzą do szkół, to oczywiście, a te wszystkie organizacje homoseksualne przychodzą i nikt nie pyta, nawet nie wolno, ale to jest też na Zachodzie, w takiej Kanadzie. Rodzice nie mają prawa tutaj. To Polacy się buntują przeciwko temu tam. No, na przykład teraz w Ameryce, zapomniałem jak się nazywa po angielsku, jest coś takiego, taki program, uczenie, nauka taka jednorodna, czy coś takiego. Tak bym to nazwał. I co? I oni badają dzieci małe, druga klasa, trzecia klasa, robią 3 razy w tygodniu testy przy komputerach, 1,5-godzinne. I pytania, jakie zadają, nie znają ani nauczyciele, ani rodzice. To jest rządowy program. Coś tu jest, coś się knuje i tam już rodzice niektórzy się buntują, zaczynają się organizować. Tak samo tutaj. Trzeba tu być bardzo czułym i nie wierzyć. Badać samemu. Nie wierzyć jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Gratuluję, dziękuję, że pani się tym zajmuje. A media to wiadomo. No przecież jak oni, lewica, jak przejmowała wszystko, to banki, uniwersytety, media, to jest to. To jest, to idzie tak, to jest interes, żeby ten interes się kręcił, to trzeba wszystko mieć i są mocni. No. Ale nic, Pan Jezus i tak jest silniejszy, i tylko jest jedno ważne, żeby ludzie nie byli obojętni. Nie wolno być obojętnym, trzeba się organizować i zadbać o własne dzieci i tak dalej. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, Ojcze.
No na pewno badania w ogóle sondażowe, badania socjologiczne zawsze są obarczone ryzykiem niepewności i dlatego mówi się nawet, że w tych naukach społecznych to jest takie, te badania się szybko dezaktualizują. Są właśnie obarczone dużym ryzykiem, że to są tak naprawdę jakieś wyniki przybliżone. Natomiast na pewno można stwierdzić, że my mówimy o jakimś bardzo małym odsetku tych ludzi w całym społeczeństwie. I te statystyki właśnie o pedofilii, czy właśnie tego typu drastyczne dane, czy o na przykład zarażaniu się HIV, one i tak wskazują po prostu na ogromną nadreprezentatywność tych środowisk właśnie w tych takich trudnych problemach. I badania takie sondażowe po prostu są bardzo drogie. I pewnie robienie tego na własną rękę, ja sobie tego życzę, żeby mi kiedyś się udało, żeby przeprowadzić, może tutaj właśnie uczelnia toruńska, może by tutaj pomogła, może studenci by mogli pomagać, właśnie zorganizować jakieś badania ankietowe, bo warto, żeby na przykład przeprowadzić badanie nie dla 1000 respondentów, tak jak to faktycznie CBOS-IOBO na ogół robi, tylko na przykład dla 5000 obywateli. To wtedy te badania na pewno byłyby dużo bardziej wiarygodne.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Poznania. Ja mam, witam serdecznie ojca i panią profesor. Ja mam takie pytanie, bo oglądałam program w telewizji i teraz słucham tej drugiej części. Tam było wtedy o aborcji, byłam przerażona tą wypowiedzią pani profesor, do jakiej, jak te dzieci nienarodzone, do jakiego, do czego są wykorzystywane, że te narządy żywe przechodzą. Ale teraz mam inne pytanie, bo to jest też powiązane z tym, tam, z tym właśnie programem. Jak się ma w stosunku do tego całego biznesu ta w tej chwili pigułka, która automatycznie zabija dzieci?
Dziękuję
i
pani.
Na tym bym podziękowała.
Dziękujemy pani Mario. Więc pani doktor, możemy wrócić do tej kwestii, którą poruszaliśmy w telewizji, proszę.
Pigułka Ella One, bo to o nią chodzi, to jest ta pigułka, która została dopuszczona do sprzedaży bez recepty, tak? Bo do tej pory oczywiście istniały pigułki wczesnoporonne, ale na nią, żeby ją kupić, trzeba było mieć receptę. No i na przykład lekarz ze względu na wiek dziecka tak naprawdę, no bo często to mówimy o 15-latkach, czy wiek nastolatek, mógł odmówić po prostu zapisania tego typu środków. Natomiast w tej chwili ma to być wdrożone bez jakiejkolwiek kontroli, tak? I jaka jest tutaj najważniejsza, może nie najważniejsza, ale jedna z ważnych zmian, a mianowicie można reklamować tego typu rzeczy w mediach. Ta zmiana prawna, na którą zgodził się rząd Platformy Obywatelskiej, ona dla mediów oznacza coś niesamowitego, bo mianowicie pozwala na reklamowanie figurek wczesnoporonnych w mediach. Tego wcześniej nie było, takiego przyzwolenia do tej pory nie było. I to poruszenie w mediach, ten entuzjazm, jakiego byliśmy świadkami, że właśnie należy dopuścić, że wspaniała decyzja i tak dalej, ona jest dla mnie no, bardzo logiczna. No, po prostu pojawi się za chwilę nowy klient, nowa firma, która będzie poszukiwała miejsca do wykupienia reklamy. Weźmie kilka gazet, porówna między sobą, gdzie najbardziej opłaca się taką reklamę wykupić. I takie artykuły, takie zachowania mediów, które widzieliśmy w jednej z takich gazet bardzo liberalnych, bardzo agresywnie promujących te wszystkie interesy, było właśnie takie poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego jeszcze w tej czy w innej aptece nie można kupić właśnie tychże pigułek, przecież już to powinno być od dawna i tak dalej. Czyli to jest taka gorliwość, można powiedzieć nadgorliwość, taka wychodzenie przed szereg. Tu nie chodziło tylko o to, żeby nakłonić społeczeństwo do zgody na te zmiany w prawie, ale także o to, żeby maksymalnie te interesy sprzedażowe tych środków rozwijać, tak? Czyli po prostu te media między sobą konkurują teraz o tego reklamodawcy. W związku z tym no, przechodzą same siebie, żeby się maksymalnie, że tak powiem, no, podłaścić temu reklamodawcy. Także dla mnie ten problem, jeszcze może powiem, że ta pigułka nie była w tym moim okresie badawczym, po prostu ta firma nie była reklamodawcą w Polsce. Ja szukałam danych o tej firmie, o jej dotychczasowych praktykach w Polsce, nie była do tej pory reklamodawcą zauważanym przez monitoring rynku reklamy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Szczęść Boże Panu.
Się kłania. Proszę ojca, proszę gościa, pani doktor. Te tematy, które tutaj są poruszane, są bardzo ważne. Natomiast ludzie, którzy są niewierzący, oni w mediach poruszają, wszyscy o tym wiemy, te tematy drażliwe, po to, żeby jak gdyby udowodnić, że jeżeli dojdzie do władzy inna opcja niż oni, to te swobody będą ograniczone drastycznie. I tu już będzie nie wiadomo co. No i każdy człowiek taki, który się nie wgłębia w temat, myśli sobie, pozbawią mnie moich swobód, a co oni się będą wtrącać w moje osobiste życie. A generalnie tej całej grupie, elitce, chodzi o finanse. Tylko i wyłącznie. I każdy normalny człowiek, który patrzy na życie Polski, to wie, że pieniędzy na rynku u zwykłego człowieka jest tyle, ile w basenie po kolana. I każą firmom polskim, społeczeństwu pływać delfinem, kraulem w takiej wodzie. Natomiast jest ta elitka, która ma wody pod dostatkiem i może sobie robić, co tylko chce. Ja dzisiaj byłem na takim spotkaniu, wynajęty fantastyczny hotel w Warszawie i po prostu no, żyć nie umierać. Lunch, kawka, pogadanki różnego typu za pieniądze unijne i obywateli. I praktycznie myśmy pojechali na to szkolenie za darmo, po to tylko, żeby ewentualnie te firmy, które tam występowały, sobie znalazły klientów, bo miały ten cały raucik mieli fundowany. I tak się odbywa w Polsce życie gospodarcze. I te wszystkie elementy, które tutaj Państwo słuchacze podnosicie, one są szalenie ważne, ale to jest zmyłka, bo osoba niewierząca w ogóle ją to nie obchodzi i media mainstreamowe w ogóle ich to nie obchodzi. Oni tylko to wrzucają na antenę po to, żebyśmy my właśnie się w to zaangażowali i żebyśmy osoby, które nie bardzo wiedzą o co chodzi, żeby się zajmowały na przykład ni stąd ni zowąd, ktoś wspomniał o Smoleńsku, o in vitro, o tym, o tamtym, a tutaj tej grupie chodzi tylko o pieniądze i o władzę i o nic więcej.
Dziękuję.
I tutaj ja jeszcze mam tylko jedno zdanie. Fantastyczny argument słuchałem chyba przedwczoraj, gdzie jeden z panów zaproszonych do mediów prawicowych powiedział, że Bronisław Komorowski nie będzie w ogóle rozliczony teraz z tych następnych 5 lat, bo on już na 3. kadencję startować nie może. W związku z tym może sobie robić, co żywnie mu się podoba. Natomiast w przypadku pana Dudy jest inna sprawa. Raz, że ma szereg argumentów za, natomiast jeszcze będzie najprawdopodobniej kandydował na drugą kadencję i on będzie musiał postępować, będzie zmuszony postępować tak, żeby społeczeństwo go wybrało powtórnie. W związku z tym będzie musiał dochować tych wszystkich obietnic, które teraz składa. Zresztą nie bezpodstawnie, bo daje temu dowody, że wszędzie jest, wszędzie zwraca uwagę, jest wyczulony na to, co społeczeństwo ma do powiedzenia w jakiejś tam sprawie z różnych dziedzin gospodarczych i mówi, że tego wszystkiego się zajmie tym wszystkim natychmiast. Natychmiast będzie dialogował ze wszystkimi grupami społecznymi, któremu ten dialog jest niezbędny, ponieważ nie było tego dialogu przez 7,5 roku i teraz ta grupa mówi, że będzie rozmawiała Platformy Obywatelskiej, że ona teraz będzie dialog prowadziła, a kto naiwny, to uwierzy. A ja uważam, że w tej chwili już jest, nawet w rozmowach widzę, że kiedyś ci ludzie byli raczej za Platformą, a wtedy w tej chwili się wszyscy odwracają od pana Komorowskiego, od mediów mainstreamowych i od wszystkich dziennikarzy, którzy służyli przez te 7 lat cynicznie temu ugrupowaniu. I moim zdaniem to jest sprawa przesądzona. Tu jeżeli dojdzie do jakiegoś szwindlu, to wtedy może Komorowski wygrać. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Wojciechu, z Panem Bogiem.
No na pewno ciekawy aspekt tutaj poruszony to jest tego ograniczania swobód, ten aspekt ograniczania swobód. No tak jesteśmy straszeni, jak to chrześcijanie ograniczają swobody innym obywatelom, a przecież to, że jesteśmy zmuszani, tak, do zajęć Halloween, to, że jesteśmy zmuszani do zajęć gender, że to jest przymusowe, że jeżeli ktoś się nie chce zgodzić, to jest wyśmiewany w szkole, albo po prostu wręcz tutaj sugeruje Platforma Obywatelska, że te zajęcia mają być przymusowe. Tutaj były takie sugestie, że zajęcia edukacji seksualnej na przykład powinny być przymusowe, przy czym też nie powiedziano tak do końca, że zajęcia z edukacji seksualnej są tak naprawdę 3 typy edukacji seksualnej. To, co mamy w Polsce, to jest jeszcze taki typ A, w miarę łagodny. Natomiast to, co w tej chwili jest bardzo agresywnie forsowane, to jest typ edukacji seksualnej, typu B, edukacja seksualna typu B, która polega między innymi właśnie na bardzo takim agresywnym uzależnieniu seksualnym dzieci od wczesnych lat dziecięcych, od wczesnych lat przedszkolnych, przepraszam, i też lat szkoły podstawowej. I tutaj rodzice nie mają nic do powiedzenia. Tutaj swoboda wyboru rodziców jest totalnie ograniczana. To jest to, co nadchodzi, ten system, to, co w tej chwili na Zachodzie widzimy, że ktoś jest niedochodowy właśnie dla koncernów, które ewidentnie, moim zdaniem, forsują, po prostu wybierają presję na media, żeby właśnie one z kolei wywarły presję na platformę, żeby taka edukacja została wdrożona, bo to jest dla koncernów sprzedających, powiedzmy, prezerwatywy, tam jest nauka używania prezerwatyw chociażby, tak? To jest żyła złota. Czy inne środki antykoncepcyjne też również tutaj będą promowane. Także to są po prostu elementy totalitaryzmu, przymusu, przemocy, zastraszania, zamykania w więzieniach. Zwróćmy uwagę, że w mediach mainstreamowych prawie w ogóle nie mówi się o tym, że na Zachodzie chrześcijanie są zamykani w więzieniach. Ja nie widziałam, nie pamiętam żadnego programu, na przykład o Mary Wagner, która w Kanadzie została skazana za właśnie sprzeciw wobec aborcji. Pamiętam, miałam taką sytuację w mojej rodzinie, kiedy rozmawiałam z moją mamą czy bratem, rozmawiałam właśnie, mówiłam o tym, że w Niemczech są takie przypadki aresztowania rodziców za brak zgody na uczestnictwo w takiej edukacji seksualnej. To moja rodzina mi nie chciała wierzyć, był potężny spór, była długa dyskusja. Naprawdę bardzo uporczywie byli przekonani, że to jest niemożliwe. Ten obraz piękny, tak, że wszystko jest fajnie, on jest taki maślany obraz, tak, on jest celowy. Celowo, żeby się ludność nie wiedziała za dużo o tym, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. I dopiero kiedy wysyłałam rodzinie artykuły, maile, to dopiero wtedy ostatecznie mi uwierzono. Także faktycznie skala oszukiwania społeczeństwa jest ogromna.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie.
Proszę bardzo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo? Proszę wyłączyć radio, bo tak nam będzie może przeszkadzało.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podhala.
Proszę, Panie Janie.
Ja serdecznie witam wszystkich w studiu i słuchaczy. I mam takie pytanie do Pani doktor. Pani doktor powiedziała, że skuteczną metodą walki z gender jest informowanie, które media są finansowane przez koncerny farmaceutyczne. Obawiam się, że to jest niemożliwe. Przecież media się nie chwalą, od kogo biorą pieniądze, a koncerny farmaceutyczne też nie upubliczniają danych, komu za co płacą. Także zdaje się, że to, co pani doktor powiedziała, to jest tylko takie pobożne życzenie. To jest niemożliwe do zrealizowania. Chyba, że pani doktor powie, jak to można zrobić. Dziękuję
pani Janie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani doktor.
Owszem, to jest do zrealizowania, dlatego że znaczy zależy, co chcemy ujawnić, tak? Ale na pewno pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, że zmiany w świecie, w prawie, w innych krajach są dla nas coraz bardziej korzystne, zwłaszcza właśnie w obszarze ujawniania konfliktu interesów. Na przykład amerykańskie koncerny farmaceutyczne właśnie są zmuszone w tej chwili przez przepisy amerykańskie do ujawniania tego, których lekarzy finansują, tak? Czyli chociaż w obszarze świata nauki zaczyna się jakaś nadzieja, że te dane będą coraz bardziej ujawniane. Natomiast jeśli chodzi o media, to dane na temat finansowania mediów de facto są jawne. Dlatego, że my włączamy telewizor, my widzimy, kto tam się reklamuje, tak? Tylko faktycznie jest taki problem, żeby ktoś usiadł i to agregował, dodawał, sumował i tak dalej. I takim pomiarem zajmują się wyspecjalizowane firmy na rynku w Polsce, nie tylko, w każdym kraju de facto istnieje taki monitoring rynku reklamy i tam te dane są zawarte. To, co właśnie prezentowałam też w formie wykresów, to są właśnie dane pozyskane z takiego źródła. Także ja mam w komputerze bardzo szczegółową bazę danych, który koncern płacił którym mediom. Także to jest wykonalne, to aż tak źle nie jest, to aż tak się nie bójmy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Artur, dzwonię z Poznania i chciałem włączyć się do audycji, zapytać o taką kwestię. Jestem słuchaczem szkoły katechistów przy Wydziale Teologicznym tutaj w Poznaniu. Między innymi pan profesor ksiądz Bortkiewicz udziela nam wspaniałych prelekcji i wykładów. On powoływał się na badania, na doświadczenia, że na zachodzie Europy, chyba to była szkoła, była mowa o szkole frankfurckiej, neokomunistycznej, która mówi, że ukuła takie powiedzenie, zepsujemy Zachód tak bardzo, że aż będzie śmierdzieć. I niestety w dużej części udało im się to. Myślę, że w tej chwili jest taka walka, aby tą Polskę, tą naszą kochaną Polskę też zepsuć, żeby no, brzydko pachniała. Ale chciałem zapytać też o taką kwestię powiązania, z całym szacunkiem dla osób homoseksualnych, jak bardzo jest powiązanie właśnie jakichś tam czynów homoseksualnych z sektami, czy na przykład z satanizmem, czy z jakimiś okultystycznymi praktykami. Czy są jakieś badania, które wyjaśniają właśnie takie powiązania, jakieś takie zależności? Teraz przełączam się na odbiór i pozdrawiam i dziękuję za wspaniałą audycję.
Dziękujemy panu, szczęść Boże.
Niestety nie są mi znane takie badania. Są badania, które badają powiązania pomiędzy środowiskami homoseksualnymi, a na przykład pedofilią, tak? Czyli ilu pedofilów skazanych wyrokiem prawomocnym to są pedofile homoseksualni, a także w drugą stronę były próby pomiarów, jaki odsetek dorosłych, na przykład mężczyzn homoseksualnych w swoim życiu miało doświadczenia seksualne z dziećmi, tak? Czyli de facto miało jakieś doświadczenia pedofilskie. Czyli tutaj w tę stronę prowadzi się pomiary z różnych stron świata, takie dane spływają. Natomiast jeśli chodzi o związek z sektami, nie są mi znane takie badania. Słyszałam tylko wypowiedź takiego nawróconego geja, który, a to było jego osobiste doświadczenie, myślę, że nie w każdym życiu homoseksualnym tak to musi wyglądać. Jego doświadczenie było takie, że podczas pierwszego w życiu aktu homoseksualnego on bardzo silnie odczuł działanie szatana i bardzo silnie on uważa później ten jego homoseksualizm był uwikłany właśnie w satanizm. I kiedy on potem przeżywał swoje nawrócenie, to on się musiał nie tylko otrząsnąć z homoseksualizmu, on też był po prostu też zniewolony i on musiał się po prostu też modlić o uwolnienie. Ale to jest doświadczenie tego jednego konkretnego człowieka. W mojej ocenie nie są mi znane takie badania, jakie pan pyta.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie.
Pana imię?
Skąd się wzięło życie?
Pana imię?
Adam jestem.
Pan Adam. Skąd?
Z Rumi, z Gdyni, z Trójmiasto.
Proszę bardzo.
To ja miałem takie pytanie. Skąd się wzięło to życie na tej Ziemi? To jest bardzo fascynujące. Jesteśmy jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, które posiada coś takiego jak życie.
Dziękuję.
Trudne pytanie dla naukowca, nie będę na nie odpowiadać naukowo.
Mili panowie.
Życie jest cudem, tak? Jesteśmy cudem, jesteśmy pewną też tajemnicą dla siebie nawzajem. Nie rozumiemy ani początku życia, ani śmierci. Są to takie tematy, które zostały w pewnym sensie przed nami zakryte i my wierzymy, chrześcijanie, że życie daje nam Pan Bóg, że życie pochodzi od Pana Boga. I czy my kiedyś zrozumiemy na tej ziemi tak w pełni te tajemnice? Tego nie wiem. Myślę, że to są takie obszary, takie tajemnice, które są większe niż my, bo Pan Bóg jest po prostu większy od nas. Ja sobie czasami też jako naukowiec próbuję czasami rozwikłać różne rzeczy, to tym bardziej próbuję czasami wszystko zrozumieć, ale czasami dochodzę do wniosku, że w pewnych sprawach ważniejsze niż moje rozumienie, niż mój rozum, jest po prostu zaufanie. Kiedyś była taka kartka z takim mottem, miałam ją, stała u mnie na półce w domu. Śmiało wierzę tam, gdzie nie widzę nic, ponieważ ufam temu, który widzi wszystko.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak. Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwonię z południowej Polski. Mam na imię Józef. Ja chciałem, przysłuchuję się waszym audycjom. Oczywiście jestem niezmiernie wdzięczny, że wiele rzeczy można się dowiedzieć i ludzie mogą się dowiedzieć. Tylko ja chciałem poruszyć taki jeden temat odnośnie tych ostatnich ustaw, które podpisywał prezydent. I troszkę jest taki duży, to nie trochę, ale to jest duży niedosyt w tym, że reakcja Kościoła bardzo, bardzo marna. Jest jakiś tam list episkopatu, jeden, gdzieś się przebił. Ja uważam, że w obronie prawa do życia, w obronie zasad, w obronie wartości Kościół powinien grzmieć. Episkopat powinien wysyłać nie jeden list na jakiś czas, tylko list za listem. I tu uważam i informować ludzi poprzez wierzących, którzy chodzą do Kościoła, powinni, oni będą przekazywać to swoim znajomym, którzy nie chodzą, którzy nie zdecydowani, których nie było w tym czasie w Kościele. Ale tu, proszę mi wierzyć, jest za mało. To jest moje odczucie, ponieważ chodzę do Kościoła i słucham. I to przed wyborami była wzmianka, idźcie na wybory. Ludzie wiele rzeczy nie wiedzą. Wam dzięki za tą informację, ale pragnieniem moim by było, żeby za waszym pośrednictwem gdzieś to tam dotarło, żeby troszeczkę autorytety kościelne zajęły twarde stanowisko i po prostu tak jak oni nam chcą wartości poddeptać i wyrwać, tak samo trzeba ich atakować, bo myślę, że bez tego, po prostu bez tej walki troszkę jest to wszystko za mało. I tu jest niedosyt, bo w innych czasach, kiedy Kościół był atakowany, no integrował się z ludźmi, z klasą robotniczą, z robotnikami, z narodem i był wspierany. Tutaj powinien bronić wartości, ponieważ nasz kraj schodzi do niebytu pod każdym względem i tym duchowym, i materialnym, i w ogóle bytu Polski. W związku z tym tu ta reakcja, to uświadamianie ludzi przez ambonę, bo tam jest największy przekaz. I to będę szczęśliwy, jak będę to słyszał.
Dziękuję
bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam też, musimy mieć świadomość, ile ludzi chce słyszeć to słowo z ambony i czy sami dają sobie taką możliwość, gdyby takie słowo padło, więc stąd też i to nasze zadanie ludzi świeckich. Przecież Ojciec Święty, widzisz, Święty Jan Paweł II ile razy mówił, tak, abyśmy my podejmowali działania, gdzie tylko możemy. Pani doktor.
Wydaje mi się, że biskupi zrobili więcej niż to było pokazywane w mediach, tak? To, że to jedno wydarzenie tego listu faktycznie ono gdzieś tam się obiło o media mainstreamowe, było słyszane także w kościołach. Natomiast nadal mimo wszystko wiem, że są organizowane konferencje o gender, na przykład w Episkopacie Polski, prawda? Jest cały wysiłek księdza Oko, jest księdza profesora Bortkiewicza, jest cały wysiłek także taki naukowy. To wszystko jest wspierane przez księży, przez biskupów. Także to nie jest tak do końca, że tego wsparcia nie ma. To jest po prostu tak, że media, te najważniejsze, największe, pokazują to, co jest im wygodne i pokazują to wszystko w sposób bardzo wybiórczy. Natomiast zawsze można zadawać sobie pytanie, każdy z nas może sobie zadawać pytanie, czy jest coś więcej, co mogę zrobić? Czy ja w moim życiu mogę zrobić coś więcej? Ja także, nie ukrywam, próbowałam rozmawiać wśród ludzi świeckich, może zorganizujemy taką akcję czy taką. No nie zawsze ten entuzjazm jest taki oczywisty. My byśmy chcieli zmian, ale też jakby nie widzimy tego, że my sami możemy bardzo dużo zmienić. Także życzymy wszystkim i księżom, i świeckim, abyśmy potrafili znaleźć to swoje miejsce i potrafili reagować na te wszystkie sprawy w sposób skuteczny, w sposób prawidłowy, w sposób taki, który naprawdę przyniesie nam wyzwolenie od tych wszystkich problemów.
Drodzy Państwo, w Radio Maria rozmowy niedokończone. Temat konflikty interesów mediów wokół zagadnień światopoglądowych. Naszym gościem jest pani dr Natalia Ziemniewicz, doktor nauk ekonomicznych. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Leszek z Ryczowa, to jest między Krakowem a Wadowicami. Pozdrawiam serdecznie prowadzącą mnie i prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja mam serdeczną prośbę, żeby używać dokładnie słów. Homo znaczy człowiek. Ecce homo jest to obraz przedstawiający człowieka. Otóż tego typu stosunki należy nazywać monoseksualne, a nie homoseksualne. To jest pierwsza moja prywatna oczywiście uwaga. Ja miałbym jeszcze bardziej brutalną nazwę, ale nie chciałbym przez Radio Maria ze względu na szacunek ludzi, którzy słuchają, używać. Homo, jeszcze raz powtarzam, łączy mi się z człowiekiem i interpretacja w słowniku wyrazów obcych pana Kopalińskiego, nieżyjącego już, chyba jest jednoznaczna, że jest to jednak tego typu praktyki między tymi samymi osobami tej samej płci. Po prostu są zboczeniem i nie bójmy się sądów, nie bójmy się ludzi, którzy źle to interpretują. Boli mnie, jeżeli tak wzniosłe słowo jak homo, czyli człowiek, miesza się z ludźmi, którzy pogubili się po prostu. Ja nie chcę potępiać tych ludzi, ale ci ludzie po prostu się pogubili z uwagi na to, co pani doktor powiedziała, na media, z uwagi na no, różne błędy. To są ludzie pogubieni, za których należy się na pewno modlić. Jak to powiedział pięknie nasz papież święty, że dla człowieka będzie się zawsze pochylał, ale przeciwko grzechowi należy występować. Dlatego prosiłbym, gdyby można kiedykolwiek nazywać rzeczy po imieniu i mówić monoseksualne stosunki, a nie homoseksualne. Serdecznie pozdrawiam, Leszek Ryczowa.
Dziękujemy panu, bo też no, staram się stanąć zawsze przy człowieku, pomóc każdemu.
Tak, jest to bardzo piękny aspekt, który tutaj pan poruszył. Ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź, ponieważ to cały czas gdzieś tam w moim sercu jest takie bardzo ważne, że nawet te dane naukowe tak naprawdę prowadzą do jednego wniosku, że jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy pokonać ten problem takiego przymuszania nas do pewnych poglądów w sprawie homoseksualizmu, to tutaj jakby najbardziej skuteczną drogą jest tak naprawdę pomaganie osobom homoseksualnym w tym, aby mogły wyjść, miały prawo w ogóle wyjść z homoseksualizmu. To, że środowiska byłych gejów są tak brutalnie atakowane, że tu jest największa wściekłość przeciwko nim, to jest tym spowodowane, że były gej jest żywym dowodem naukowym na to, że teoria o tym, że homoseksualizm jest wrodzony i przymusowy w związku z tym u pewnych ludzi, że ona jest nieprawdziwa, tak? Ponad połowa osób, nastolatków, które odkrywa w sobie skłonności homoseksualne, nie chce swojego homoseksualizmu, walczy, próbuje wyrwać się. I dlaczego większość z nich przegrywa? Dlatego, że żeby, tak mówią specjaliści z tego tematu, z zakresu także psychologii, żeby tutaj pokonać te trudności, te przyczyny, które prowadzą do homoseksualizmu, należy przejść bardzo specjalistyczną terapię. I w Polsce prawie w ogóle nie ma specjalistów, którzy się tym zajmują. Jest ich bardzo niewielu. Oni się boją gdziekolwiek ogłaszać. Boją się organizować konferencji szkoleniowych na ten temat. To wszystko się odbywa w podziemiu. Nie ma ośrodków terapeutycznych. W każdym dużym mieście, gdy był ośrodek terapeutyczny, specjaliści z tego, to osoba homoseksualna miałaby prawo wyboru, czy chce żyć w środowisku gejowskim, czy może jednak chce podjąć walkę o siebie. I to jest bardzo dramatyczne, że tym ludziom właśnie przez ten przymus odbiera się to prawo wyboru. I aktywiści gejowscy, którzy nad tym sprawują taką pieczę wraz właśnie z tymi wszystkimi układami biznesowymi, politykami usłużnymi, to oni zdają sobie sprawę, że gdyby taka terapia była dopuszczona, to imperium gejowskie bardzo szybko runęłoby w gruzach, że tak naprawdę tu wcale nie chodzi w tej całej walce lewicowej nie chodzi o dobro osób homoseksualnych. One są pierwszymi ofiarami oszukiwanymi, manipulowanymi, którym się odmawia prawa do prawdy na swój temat. Pierwszym prawem człowieka jest prawo do prawdy. I o to prawo właśnie dla nich powinniśmy też walczyć. Nie przeciwko nim, tylko właśnie dla nich, z troską, z miłością do tych ludzi. Bo to są nasi bracia, nasi Polacy jak my. Oni, proszę Państwa, no, rokrocznie zaraża się HIV setki z nich, tak? Że jeżeli my nie zrobimy czegoś, że my nie wyciągniemy ręki, my się nie narazimy, to zginą kolejne osoby. Rok za dwa patrzą na to w ten sposób, z miłością do tych osób, do tych ludzi. I to jest chyba taki najważniejszy przekaz, że jeżeli my odważymy się na miłość do nich, bo dzisiaj walczyć o nich, walczyć, mówić im, słuchaj, nie urodziłeś się gejem, można to zmienić, można ci pomóc, nie musisz tak żyć. To nie jest wyrok, że ty masz takie odczucia. Żeby coś takiego mówić, to trzeba się narażać. Tacy naukowcy są bardzo zastraszani. W Stanach Zjednoczonych tacy naukowcy przeżywają na przykład to, że dr Cameron został oblany krwią zakażoną HIV. Inny naukowiec jest regularnie obrzucany kamieniami, wybijano szyby w jego budynku. To są dramaty, tak? I ci ludzie pomimo wszystko heroicznie podejmują pracę dla tych ludzi. Także im więcej takiej odwagi będzie w naszych sercach, tym większe mamy szanse na to, żeby właśnie tym ludziom pomagać. Co jeszcze można by zrobić? Bardzo jest potrzebna pomoc rodzicom w takim uzyskaniu wiedzy, jakie zachowania w rodzinach, które problemy wychowawcze, co może spowodować właśnie rozwój homoseksualizmu. To jest prawo rodziców. To zobaczmy, że na przykład na kursach przedmałżeńskich można by o tym mówić, ale też faktycznie chyba jest trochę w nas wszystkich ciągle za dużo strachu i lęku.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, na imię Gosia, dzwonię z Radomia. Ja jestem osobą heteroseksualną, ale z całym szacunkiem do wszystkich ludzi homoseksualnych. Chciałabym po prostu wspomnieć część, fragment rekolekcji charyzmatycznych księdza. Po prostu, ja do tej pory też tak właśnie myślałam, że to jest jakaś choroba, nie wiadomo skąd się wzięła w ogóle. Taki miałam obraz, jestem młodą osobą, więc nie bardzo wiedziałam, skąd to się bierze. Ojciec właśnie maniakal prowadził takie rekolekcje, to były ogólne rekolekcje i tam były między innymi też, część rekolekcji była poświęcona na modlitwy o uwolnienie, o uzdrowienie, no i były też modlitwy do Ducha Świętego, po prostu bardzo piękne rekolekcje, polecam wszystkim. I właśnie co mnie zdziwiło, na tych rekolekcjach ojciec prowadził modlitwy i na koniec właśnie pewnych modlitw powiedział takie mniej więcej zdanie, że Jezus teraz uwalnia, po prostu wymienił już chyba nawet liczbę osób, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale po prostu powiedział, Jezus uwalnia, teraz dotyka osoby, które są homoseksualistami. Jezus uwalnia was teraz od ducha homoseksualizmu. I właśnie ojciec tłumaczył, że skąd to się bierze. Właśnie miał takie przypadki, że dziewczynka po prostu padła ofiarą mężczyzny starszego od siebie i po prostu w tym momencie miała uraz jej się, po prostu dostała takiego urazu, że miała po prostu wstręt i jakby taką, nie wiem jak to powiedzieć, strach przed mężczyznami, że po prostu się bała od tamtej pory mężczyzn i po prostu, ale wiadomo, każdy człowiek szuka miłości, więc zaczęła szukać tej miłości u kobiet. I tak samo jeszcze ksiądz podawał taki przykład, kiedy się modlił właśnie nad czasem ludźmi homoseksualnymi, kiedy właśnie go proszą też o pomoc. Ksiądz miał właśnie takie poznanie, że jeśli na przykład jest małe dziecko, chłopczyk, i on nie dostaje tej miłości od własnego ojca, po prostu ma braki jakieś, po prostu braki wewnętrzne, po prostu nie dostaje miłości już od samego początku, kiedy miał 2 latka, nawet może mieć 3 latka, po prostu już wtedy miał jakieś braki. I to może już się wtedy, po prostu może wejść ten duch homoseksualizmu. I po prostu chodzi o to, że jest taki apel w ogóle, przez moje usta do wszystkich Polaków, aby okazywać dzieciom miłość. Okazywać dzieciom już od już nawet jak jeszcze jest w brzuchu mamy. Ksiądz właśnie powiedział, że już wtedy psychika dziecka się kształtuje i nawet do takiego dziecka jeszcze nienarodzonego warto, aby ojciec czy matka już rozmawiali z tym dzieckiem, już po prostu nawiązywali już relacje miłości i po prostu no takie, to było takie wspomnienie moje z rekolekcji właśnie z ojcem, z charyzmatykiem, z katolickim księdzem, ojciec Maniakal. Polecam wszystkim przepiękne rekolekcje. Chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś choruje, nie tylko na choroby czy fizyczne, czy psychiczne, polecam wszystkim, w ogóle wszystkie, jakiekolwiek rekolekcje. To jest coś wspaniałego i niesamowite rzeczy się dzieją. Były takie świadectwa po prostu ludzi, że aż łzy same ciekną, co Jezus może w dzisiejszych czasach zdziałać. I także polecam wszystkim rekolekcje i szczególnie właśnie chorym ludziom, czy homoseksualistom, tak? Bo to po prostu może to jest właśnie odpowiedzialny ten duch homoseksualizmu.
Dziękuję.
I to wystarczy może jakaś modlitwa,
dziękuję,
czy
egzorcyzm,
o uwolnienie. I może się wszystko ułoży. Także pozdrawiam i dziękuję za piękną audycję.
Bóg zapłać. Szczęść Boże, dobranoc. No chociaż może to być trudne, bo tak jak pani mówi, dziś mówimy o tym konflikcie interesów. Też sięgnąłem, otwarłem sobie przeglądarkę internetową i też wpisując nawet homoseksualizm, odnajdziemy artykuły wysokonakładowych, ale na pewno wysokointeresownych tygodnikach, w działach społecznych, gdzie pytanie jest o homoseksualizm, a doktor jest w stanie powiedzieć, że homoseksualizm to nie jest choroba, to po prostu jeden z pięciu rodzajów tożsamości seksualnej. Nawet tak mówi. Tak, przy czym najwięcej ludzi ma oczywiście tożsamość heteroseksualną. Dalej w kolejności występowania jest biseksualizm i homoseksualizm. Czwarty rodzaj, który prawdopodobnie będzie wkrótce umieszczony w międzynarodowej klasyfikacji, to tak zwana tożsamość autoerotyczna. I to człowiek samowystarczalny erotycznie, realizuje swoje potrzeby wtedy, kiedy ma ochotę, w taki sposób, jak mu odpowiada. I to właśnie pod tym reklama, obok reklama, nad tym reklama, prawda, mamy konkretny lewicowy tygodnik, mamy ciekawego dziennikarza i pytanie, kto i w jaki sposób jest opłacany, forując coś takiego.
To znaczy, to jest troszkę złożony proces, bo tutaj oczywiście chcielibyśmy, żeby to znaleźć. Aha, ten doktor dostał tyle pieniędzy od takiej czy innej organizacji, ale nie zawsze to jest takie jednoznaczne. Ponieważ prawdopodobnie ta gazeta, która tak jeszcze publikuje, jest jakby uwikłana w tę zależność od reklamodawców i to nie jest tak powiedziane, że dostała tydzień temu jakieś pieniądze i tam jej powiedziano, że to jest za to, że ona teraz tam za tydzień coś napisze. To tak troszeczkę nie działa. To jest troszeczkę taki samoczynny mechanizm. To po prostu opłaca się publikować takie artykuły, bo w dłuższym okresie skutkuje to wpływami reklamowymi. Inne media czasami też tak robią, ponieważ większość mediów tak postępuje. Trudno być tym, który działa pod prąd, bo wtedy się jest atakowanym. Poza tym ludzie wierzą niestety w ten system i w cudowność tych wszystkich mechanizmów. I większość ludzi poddaje się tej propagandzie, tak? Natomiast jeśli chodzi o świat nauki, to nie zdążyliśmy sobie tutaj dzisiaj więcej powiedzieć, ale w świecie nauki jest też zjawisko korupcji wewnątrz uniwersyteckiej. Jest zjawisko z jednej strony przemocy zewnątrz, czyli naukowcy się bardzo boją właśnie tej przemocy strony mediów, prawda, który naukowiec wymieniony imiennie w jakimś tam artykule czy programie telewizyjnym jest w stanie obronić się przed tym przekazem. No każdy z nas jest jak dziecko na autostradzie, tak, w starciu z mediami, więc tego się naukowcy bardzo boją. Tym bardziej, że na uniwersytetach nie ma żadnej ochrony naukowców, żadnych procesów, żadnych prób, nawet ochrony naukowców przed przemocą. Natomiast jest jeszcze drugi mechanizm. Nie wiem, czy on jest dużo bardziej drastyczny. Mianowicie korupcja pojedynczych naukowców. Naukowcy w Polsce mają bardzo rozmaite związki właśnie z tym biznesem liberalnym i bardzo jest złożona taka mapa tych powiązań finansowych. Na przykład zrobiliśmy takie badanie z panią doktor, która mi w tym pomagała. Znalazłyśmy 41 naukowców zatrudnionych na uniwersytetach czy w uczelniach wyższych i jednocześnie dorabiających w klinikach in vitro. Tak? I to są ludzie, którzy tworzą rzekomo uczciwą wiedzę na temat in vitro. Tak? I oczywiście też czytamy z tych wypowiedzi, że na 60 tysięcy badań czy na temat niepłodności, czy artykułów, tam ktoś zliczył, jeden tylko był na temat neprotechnologii. No po prostu co się dzieje? Tam, gdzie jakaś grupa naukowców ma jakieś powiązania i zaczyna w sposób skrajny się zachowywać, zaczyna być stronnicza w swoich badaniach naukowych, to cała reszta naukowców się po prostu zwyczajnie boi. I dochodzi do takiej sytuacji, że albo wolno propagować to, co jest interesem wąskiej grupy naukowców, albo milczeć. Nie wolno na uniwersytetach w Polsce właśnie wygłosić jakiegoś referatu korzystnego dla naprotechnologii. Bo natychmiast spotyka się to z napastliwością, no bo to są dane zagrażające właśnie, to jest konkurencja dla in vitro, to są dane zagrażające tym właśnie układom biznesowym. W innych obszarach wygląda to podobnie. Wiele osób na uniwersytetach, wiele osób profesorów, tak, naukowców, to są też homoseksualiści, tak? I tak naprawdę taka zależność powinna być ujawniana. Można, proszę Państwa, stworzyć przepisy prawne, które będą po pierwsze nakazywały ujawnianie konfliktu interesów, a po drugie będą dawały prawo innym naukowcom do odmowy wyrażenia takiej odmowy temu, aby naukowiec, który jest uwikłany w konflikt interesów, był recenzentem jego pracy naukowej. Bo bardzo wiele jest w tej chwili krzywdy na uniwersytetach, że naukowcy uczciwi są przez tych właśnie skorumpowanych naukowców szykanowani, uciszani, zastraszani i po prostu wszyscy muszą siedzieć cicho. Także to, że z uniwersytetów płyną takie artykuły, jak tutaj ojciec czytał, no mnie to wcale nie dziwi. To, co od razu wychwytuję, jest to takie pustosłowie, tak? Co to znaczy 5 orientacji seksualnych? Jak to zostało zmierzone? A co to w ogóle ma do rzeczy z to, czym to jest chorobą, czy nie? Czym innym jest wiedza o tym, ile jest orientacji seksualnych, a czym innym jaka jest przyczyna tych orientacji seksualnych? Także to jest takie, mówię, pustosłowie, bardziej propaganda, taka marketingowy przekaz, który zawsze jest taki okrojony, powierzchowny, powtarzalny, to są te same hasła, powtarzalne w kółko. Niestety bardzo ten język przeniknął do opracowań naukowych. Prawdziwe opracowania naukowe powinny być właśnie takie bardzo pogłębione, wielokierunkowe, pełne też wątpliwości wyrażanych. Naukowiec nie powinien aż tak bardzo przesądzać o pewnych teoriach. On czasami ma prawo powiedzieć, że to nie jest takie do końca pewne, że on widzi takie dane i te dane wskazują na to, ale to wymaga dalszych badań. Także tutaj faktycznie widać takie, że tego typu miękki język, miękkie wnioskowanie, tam gdzie dochodzi do korupcji, po prostu taki język zanika. Są ostre sformułowania, kto tam nie twierdzi, że homoseksualizm można leczyć, to jest hochsztaplerem, prawda? Taki język potrafią stosować właśnie naukowcy z polskich uniwersytetów. No gdyby spróbowali powiedzieć coś innego, na pewno w krótkim czasie straciliby pracę. No i to jest niestety ten dramat.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Anna z Krakowa. Ja mam takie pytanie do pani doktor, bo pani wcześniej wspomniała, że rodzice mają prawo do informacji, do prawdy na temat tego, jakie są źródła homoseksualizmu, jakich może błędów wychowawczych można uniknąć, żeby no, jakoś chronić dzieci przed takim zagrożeniem. Ja jestem mamą jeszcze małych dzieci, ale chciałabym zapytać pani doktor, czy są jakieś takie no, rzetelne źródła wiedzy na, no, dla rodziców, gdzie rodzice mogą się, czy jakieś poradnie, do których mogą się udać, gdyby powiedzmy zauważyć jakieś niepokojące zachowania u dzieci, czy nawet jakieś może jakąś literaturę mogłaby pani doktor wskazać, z której można było zaczerpnąć tą wiedzę, żeby nie musieć korzystać z internetu, no bo to nie wiadomo, na jakie źródło się trafi i jakiego ono jest pochodzenia. Dziękuję bardzo, to jest moje
Dziękuję
pytanie.
Dziękuję bardzo.
Faktycznie, jeśli chodzi o poradnie, no są poradnie, zdarzają się w poradniach chrześcijańskich, natomiast faktycznie nie jest to ogłaszane tak bardzo publicznie, no bo tego typu poradnie, ośrodki są po prostu bardzo szykanowane. Pamiętamy taki przypadek, kiedy dziennikarka Newsweeka, czy dziennikarz Newsweeka podszyli się pod pacjenta ośrodka leczącego homoseksualizm, no i tam powstał z tego jakiś paszkwil, prawda, jakiś artykuł szkalujący i te ośrodki są bardzo zastraszone, tak, to z moich doświadczeń, bo trochę znam takie osoby, które się tym zajmują od strony psychologicznej i faktycznie widać olbrzymie zjawisko zastraszenia. To, co można po jaką literaturę można sięgnąć, to jest na przykład taki autor dr Nicolosi, Nicolosi się pisze przez CH, także dr Cameron w Polsce osobą, która dużo pisze i też jest w stałym kontakcie z ośrodkami światowymi, to jest taka pani Bogna Białecka, można jej publikacje próbować czytać. Także pani doktor Jolanta Pruchniewicz. Też słyszałam wspaniały właśnie wykład o tym, jak można uniknąć właśnie rozwoju homoseksualizmu u chłopca, bo to konkretnie o tym męskim homoseksualizmie. Natomiast jeszcze tak chciałabym nawiązać do poprzedniego pytania, bo tam padło bardzo dużo pięknych właśnie rzeczy na temat osób homoseksualnych, na temat zranień. Faktycznie mówi się, że 20% lesbijek było w przeszłości molestowanych seksualnie. W przypadku mężczyzn homoseksualnych nawet 1/3. Także to są, też pokazuje, że to są po prostu ludzie, u których ten homoseksualizm rozwija się trochę nie z ich winy, tak? Ktoś ich po prostu kiedyś bardzo skrzywdził i ta rana jest ciągle żywa. I to, że ktoś im mówi, jest z tobą super, wszystko z tobą w porządku, bądź tym homoseksualistą, wcale mu nie pomaga, bo to wszystko ciągle krwawi, to co z tym korzeniem tego problemu. Ja pamiętam, kiedy miałam 19 lat, zostałam zaczepiona na ulicy przez kobietę, która prosiła mnie o chwilę rozmowy, była w bardzo złym stanie emocjonalnym. I ona właśnie tak na jednym takim wydechu powiedziała, kiedy miałam 8 lat, zostałam zgwałcona, nienawidzę mężczyzn, jestem lesbijką. I to do dzisiaj jest w moich uszach. No, czyli te osoby często dobrze wiedzą, tak, jaka jest przyczyna ich homoseksualizmu. Dobrze widzą to. Pamiętają tę swoją historię życia. I bieda jakby tych ludzi polega na tym, że oni są jakby utwierdzani w tej sytuacji, że odmawia im się prawo do tej pomocy. I nawet jeżeli mamy taką sytuację, w której jest jak jest, nie ma tych ośrodków terapeutycznych zbyt wielu, trudno znaleźć specjalistę, można znaleźć, jak ktoś chce znaleźć specjalistę terapii reparatywnej w Polsce, to znajdzie. Natomiast zawsze jest właśnie Pan Bóg, który jest do tego wszystkiego większy, który wszelkie zranienia potrafi dotknąć, uzdrowić. Tak naprawdę my wszyscy zostaliśmy kiedyś zranieni, my wszyscy nosimy zranienia. U jednych to się objawia, skutkuje w życiu dorosłym homoseksualizmem, u innego nadmierną nerwowością. No każdy z nas gdzieś jakąś tam chorobą jest dotknięty, także tutaj też jestem przeciwnikiem takiego podziału na heteroseksualnych, czyli chorych, znaczy przepraszam, na homoseksualnych i chorych, i heteroseksualnych, czyli zdrowych. Wszyscy jesteśmy gdzieś tam poranieni, przed Panem Bogiem jesteśmy równi. I wszyscy możemy otrzymać Jego pomoc, Jego uzdrowienie, Jego miłość.
Pani doktor, bardzo dziękuję. Gdybym poprosił o podsumowanie naszego spotkania, naszych rozmów, co ważne, na co mamy zwracać uwagę, albo jak podejść, podchodzić do tematu konflikty interesów, tak? Rozpoczęliśmy od pytania, dlaczego to takie ważne, by na to zwracać uwagę?
Informowanie o problemie konfliktu interesów jest ważne, ponieważ ludzie dzisiaj wierzą w ten przekaz lewicowy, ponieważ wierzą w szlachetne intencje mediów, naukowców, bezstronność polityków, pokazywanie tych zależności, zwłaszcza tych, które do tej pory były nieujawniane, czyli potężnego wpływu koncernów na działalność mediów, powinno spowodować obniżenie zaufania do tego przekazu, powinno zwiększyć ostrożność społeczną. Ja nie mogę zagwarantować, ile procent ludności uda się przekonać. To jest też kwestia tego, jak wiele ośrodków, kto by się zaangażował w ten proces. Myślę, że ujawnianie prawdy o konfliktach interesów powinno bardzo mocno pomóc także partiom politycznym w zdobywaniu wyborców, dlatego że zaufanie do przekazu tego lewicowego dzisiaj właśnie stwarza taką mi się wydaje, taką szklany sufit jakby nad też PiS-em. On nie potrafi przebić tego poziomu 35 paru procent poparcia. Jest jeszcze to całe zjawisko, którego nie zdążyliśmy tutaj omówić, które jest konsekwencją też tego całego procesu finansowego, biznesowego, a mianowicie zjawisko nienawiści do ludzi wierzących. W ludziach, jak w internecie, jest ogrom takiej mowy nienawiści. takiego rozżalenia, takiego, no te emocje są rozbudzone przeciwko Kościołowi, przeciwko księżom, przeciwko partiom politycznym i to jest no, często rozbudzane w sposób nieuczciwy, tak? Mamy prawo się bronić. Mamy prawo bronić swojego bezpieczeństwa. My mamy prawo bronić swoich dzieci przed przymusem jakichś bardzo niebezpiecznych ideologii. Jako obywatele, nawet jeżeli nie wszyscy uwierzą może w Pana Boga, to uszanują przynajmniej nas jako obywateli. Myślę, że to się uda osiągnąć, a w serce, które szanuje Kościół, które traktuje z szacunkiem, takie serce łatwiej przyjmuje prawdę o miłości Pana Boga, o dobrej nowinie.
Bardzo dziękuję. Pani chciałaby może kogoś pozdrowić na naszej antenie? To przywilej tych, którzy pierwszy raz są w Radiu Maria. Tak jest, pani.
Pozdrawiam mojego męża Tomasza, moje dzieci, pozdrawiam moją rodzinę, rodziców, teściową i wszystkich przyjaciół z Poznania przede wszystkim.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze z panią doktor się zobaczymy, czy usłyszymy na naszej antenie. Dziękuję za każde słowo, za pani czas. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani doktor Natalia Ziemniewicz, doktor nauk ekonomicznych. Temat rozmów niedokończonych, konflikty interesów mediów wokół zagadnień światopoglądowych. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony. To były rozmowy niedokończone.